I przystępujemy do realizacji punktu 13. Jest to projekt uchwały PU 1080/14 zmieniającej uchwały Rady Miasta Poznania z dnia 4 listopada 2008 roku w sprawie powierzenia prezydentowi Miasta Poznania uprawnień do ustalania niektórych cen i opłat. Projekt przedstawi w imieniu wnioskodawców pan radny Szymon Szynkowski-Welsenk.
Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Szanowni państwo, zaproponowany przez nas projekt uchwały jest reakcją na skorzystanie przez pana prezydenta z delegacji kompetencji, którą Rada Miasta przekazała panu prezydentowi w zakresie stanowienia opłat za wstępy do ogrodów zoologicznych. Dotychczas nie było w tej mierze kontrowersji. Ja nie jestem co do zasady przeciwnikiem przekazywania prezydentowi kompetencji w sprawach techniczno-organizacyjnych. Natomiast w tym przypadku prezydent bez konsultacji z radnymi, a mam też wrażenie, że wbrew woli i oczekiwaniom większości na tej sali, wprowadził z dniem 24 grudnia 2013 roku swoim zarządzeniem opłaty za wstęp na teren starego zoo. Te opłaty nie są duże, natomiast co do zasady uważamy, że wstęp do terenu parkowego, a takowym jest w tej chwili teren starego zoo, trudno uważać go za ogród zoologiczny w klasycznym rozumieniu tego pojęcia. Tam jest skromna wystawa zwierząt, a część parkowa, no powiedziałbym, że jest utrzymywana, mówiąc bardzo delikatnie, tak sobie, więc jeszcze obwarowanie dodatkowe w postaci opłaty za wstęp wydaje nam się absolutnie nieuzasadnione. Prezydent broni swojej decyzji argumentami w zakresie zachowania ładu i porządku na terenie starego zoo. Rzekomo mieli tam przebywać, miały tam przebywać osoby, które zakłócały porządek, spożywały alkohol, ale okazało się, że Straż Miejska nie odnotowała żadnych interwencji na terenie starego zoo, a więc argument ten nie jest zgodny z prawdą. W związku z tym złożyliśmy projekt uchwały, który wycofuje tą delegację tego uprawnienia w zakresie tylko tym wąskim stanowienia opłat za wstęp do starego zoo. Będzie w następnym punkcie obradowany projekt klubu SLD. Tamten projekt idzie dalej, to znaczy w ogóle odbiera całość tej kompetencji do stanowienia opłat za wstęp do ogrodów zoologicznych. My skoncentrowaliśmy się na tym problemie starego zoo, bo jakby no od niego ta dyskusja się rozpoczęła. Są tutaj rozbieżne opinie prawne co do tego, jaki będzie efekt przyjęcia tego projektu uchwały bezpośrednio na ceny. To znaczy jest opinia, która mówi o tym, że wraz z cofnięciem delegacji kompetencji ceny przestaną obowiązywać. Jest też druga opinia, która dla mnie osobiście rzeczywiście jest chyba nieco bardziej przekonująca, że potrzebna będzie odrębna uchwała Rady Miasta w zakresie ustalenia bezpłatnego wstępu na teren starego zoo. My taką uchwałę jesteśmy gotowi oczywiście przygotować, no ale wpierw jest potrzebne wycofanie tej kompetencji, tej delegacji kompetencji dla prezydenta. W związku z tym apeluję do państwa radnych, aby przyjąć ten projekt uchwały i w ten sposób dać Radzie Miasta kompetencje do ustalenia bezpłatnego wstępu, przywrócenia tego bezpłatnego wstępu na teren starego zoo, a także proszę traktować tą sytuację, do tego namawiam, jako pewien sygnał dla pana prezydenta, że jeżeli my przekazujemy kompetencje do czegoś, to nie czynimy tego wieczyście i z, powiedzmy, takim blankietowym zobowiązaniem, że prezydent może z tego uprawnienia uczynić wszystko bez konsultacji z radnymi, tylko że jednak powinien mieć na względzie to, że jest to kompetencja delegowana i chociażby Radę Miasta przed podjęciem takiej decyzji poinformować o swoich planach. To nie zostało uczynione. W tym sensie uważam, że też ta kompetencja no nie została w sensie formalnym nadużyta, natomiast nadużyte zostało zaufanie, którym pana prezydenta w tej dziedzinie obdarzyliśmy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Ten projekt uchwały został skierowany do Komisji Gospodarki Komunalnej, która głosując 4 za, 3 przeciw i 3 wstrzymujące zaopiniowała go pozytywnie, a Komisja Budżetu głosując 3 za, 3 przeciw, 3 wstrzymujące, 1 osoba obecna nie biorąca udziału w głosowaniu zaopiniowała go negatywnie. Czy ktoś w imieniu tych komisji chciałby zabrać głos i uzupełnić tę opinię? Czy ktoś chciałby zabrać głos w imieniu klubów? Pan radny Marek Sternalski, tak? W imieniu Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej.
Szanowni Państwo, przez ostatni czas rozmawialiśmy, jak rozwiązać pewien problem, który mamy przy starym ZOO. Problem polegający na tym, że jako Klub Radnych Platformy Obywatelskiej chcemy, aby wstęp do starego ZOO był wstępem bezpłatnym, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, młodzieży i osób starszych. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że musimy zwrócić uwagę na kwestie inwestycji, które są w starym ZOO i w związku z tym możliwości odliczania VAT-u przez ogród zoologiczny, bo chcemy ten ogród modernizować, tak aby on w znacznie lepszym stopniu niż dzisiaj służył mieszkańcom naszego miasta. Jesteśmy po rozmowach z panem prezydentem i ja bym teraz poprosił pana prezydenta o przedstawienie takiego możliwego rozwiązania, które by pomogło zniwelować skutki finansowe dla poznaniaków wstępu do starego ZOO i później jeszcze Łukasz na ten temat parę słów w imieniu naszego klubu powie. Panie prezydencie, jeśli można by było prosić.
Pan prezydent Mirosław Kruszyński, bardzo proszę.
Panie przewodniczący, szanowni państwo radni, szanowni państwo, ja nawet wcześniej się zapisałem do głosu, panie przewodniczący, niż pan poprosił, ale z przyjemnością chcę przedstawić tą naszą wspólną jakby dyskusję, ale też w jakiś sposób motywacje, które kierowały prezydentem miasta. Z tym, że tutaj oczywiście tak mówimy prezydentem miasta, ale za tym się kryje mój podpis. To ja podjąłem tę decyzję, więc nie chcę, żeby to tak było bezimiennie wypowiadane. Moje motywacje były następujące. Szanowni Państwo, pan dyrektor przedstawił mi możliwość rozliczenia VAT-u z tytułu prowadzonych prac inwestycyjnych w roku 2013 i ostatnim miesiącem, kiedy można było przedstawić fakturę do rozliczenia, był miesiąc styczeń, więc od tego 1 stycznia była ta konieczność wprowadzenia tej opłaty, aby można było rozliczyć VAT. Jeśli kwota była istotną kwotą, no to właśnie starałem się w tym momencie taką decyzję podjąć, mimo że wcześniej oczywiście taka sytuacja też występowała, ale zdecydowanie utrata VAT-u na poziomie 15 tysięcy wtedy nie była przekonywująca, aby dyskutować na temat wprowadzenia opłaty. I celem moim było nie tylko ochrona tego VAT-u, który był z tytułu inwestycji przeprowadzonych w roku 2013, ale także z inwestycji, które będą prowadzone w tym roku. Bo to nie jest tylko jednorazowa czynność, te kolejne czynności będą wykonywane i w tym roku i mam nadzieję, że dla dobra tego parku będą prowadzone także i w kolejnych latach, więc ta sytuacja, ona nie jest jednorazową, tylko ciągłą sytuacją, aby można było rozliczać VAT. Po tej dyskusji, która była poprzednio, analizowałem możliwość zmiany zarządzenia, dlatego że celem Jeszcze raz powiadam, nie jest biletowanie po to, żeby mieć dużą ilość środków finansowych, spływów z tytułu sprzedaży biletów. Więc wsłuchując się w głos, który był tutaj na sesji podniesione przez pana przewodniczącego Marka Stenalskiego, wprowadziłem zarządzeniem 21 lutego tego roku bilet rodzinny za złotówkę. Natomiast ta dyskusja oczywiście jest dalej podnoszona i dalej dyskutujemy na ten temat. Dzisiaj skonsultowałem jeszcze z osobą, która opiniowała projekt w tym zakresie, panem doktorem Napierkowskim, którego mam dzisiejszą opinię, że tenże bilet rodzinny może być biletem rodzinnym, ale rocznym za złotówkę i też będzie spełniony w tym momencie ten wątek możliwości rozliczenia VAT-u w 100% od nakładów inwestycyjnych. W związku z tym deklaruję, że i taką zmianę jestem gotowy wprowadzić, ponieważ jeszcze raz podkreślam, celem podjęcia tej decyzji nie jest zebranie tych pieniędzy od poznaniaków, ale przede wszystkim właśnie uratowanie pieniędzy z VAT-u, aby one były rozliczone i pozostały w ZOO. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pani radna Katarzyna Kretkowska, bardzo proszę.
To, co się w tej chwili odbywa na tej sali, czyli ta dyskusja o opłacie czy braku opłaty i o możliwości rozliczenia VAT-u przy opłacie czy przy braku opłaty, jest właśnie tym, co jest intencją uchwały PiS-u i co jest intencją uchwały klubu SLD. Mianowicie, żeby te decyzje zapadały publicznie w drodze debaty i w drodze konsultacji z Radą Miasta. I to się w tej chwili odbywa. Tak? Także w zasadzie projekty uchwał spowodowały ten efekt, który miały na celu spowodować. I gdyby pan prezydent czy pan wiceprezydent Kruszyński przyszedł z problemem na Radę Miasta, zanim zostało wprowadzone to zarządzenie wprowadzające po 5 latach na nowo opłatę do starego ZOO, to by te projekty uchwał nie musiały być złożone. Bo intencją tych projektów jest to, ażeby decyzje w tej mierze, strategicznej mierze, czym w ogóle ma być opłata, czy ma jej nie być jak dotąd w starym ZOO, byłyby osiągnięte. Nie wiem, czy dzisiaj to osiągniemy jakąś zadowalającą stan rzeczy, konkluzję, bo odnoszę wrażenie, że zarówno wszystkim radnym, także po rozmowach słyszę, że radnym klubu Platformy, która nie wiem, czy poprze te uchwały, czy nie, ale w rozmowach słyszę, że też nie jest państwa intencją opłata dla opłaty, tylko myślicie o VAT-cie, to samo deklaruje prezydent, także szkoda, że zabrakło przestrzeni na rozmowę o rozwiązaniu tego problemu zadowalającym, takim, który mam nadzieję na końcu się okaże, że nie trzeba biletować samego wstępu na teren parku, czy na teren starego ZOO w tym zakresie, w którym to nie było dotąd obiletowane. I tak naprawdę problem spowodował, jak teraz widać, dyrektor ZOO, który zamiast przyjść z problemem do Rady Miasta, pojawił się z problemem w końcowych dniach grudnia, jak słyszymy, u wiceprezydenta i powiedział, że albo podpisze rozporządzenie nowe wprowadzające opłaty, albo nie będzie VAT-u. ponieważ to była jakaś znacząca inwestycja konkretna dotycząca ogrodzenia i konkretna kwota, no to był to jakiś czynnik. Ale niedobrze się stało, że tak się stało, bo efektem tego jest to, co mamy dzisiaj, mianowicie, że stoi ochroniarz przed bramą starego zoo i zawraca ludzi, którzy chcieliby tam wejść, posiedzieć na ławce. I jest to sytuacja absurdalna i niedobra. Nadal klub Sojuszu Lewicy Demokratycznej uważa, że tej opłaty za sam wstęp na teren parku starego zoo nie powinno być. I że tego typu strategiczne decyzje powinny zapadać w drodze publicznej debaty i publicznej dyskusji. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Krzysztof Grzybowski.
Dziękuję, panie przewodniczący. Odnosząc się do tej informacji przedstawionej przez chwileczkę przez pana wiceprezydenta Kruszyńskiego, stwierdzam, że ta oferta jest ona ukierunkowana, ten bilet rodzinny po takiej preferencyjnej cenie jest tylko do części grupy osób, które są najczęściej odwiedzającymi stare zoo. Są też osoby samotne, starsze, które chyba się nie będą kwalifikowały do biletu rodzinnego, a jaka propozycja, gdyby idąc, już przyjmując niejako tą pana propozycję, gdyby iść w tym kierunku, co pan prezydent ma do zaoferowania takim osobom samotnym, które nie będą mogły korzystać z biletu rodzinnego? Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Szymon Szynkowski-Welsenk.
Dziękuję, panie przewodniczący. Znaczy ja po pierwsze bym prosił o informację od pana prezydenta, taką szczegółową, nie tylko na zasadzie, że taki jest, że tak powiem, powód, żeby rozliczyć VAT, tylko prosiłbym o przedstawienie podstaw prawnych, dla których musi być ustanowiona cena za wstęp do starego zoo, aby było możliwe odliczenie podatku VAT i jakiej kwoty to dotyczy konkretnie. Bardzo bym prosił o taką informację. To jest rzecz pierwsza. Rzecz druga, to jest kwestia, czy już obowiązująca opłata za wstęp do pawilonu na terenie starego zoo nie umożliwiała odliczenia takiego podatku VAT, gdybym mógł prosić o tą informację. I rzecz trzecia, jaki jest, panie prezydencie, koszt poboru wprowadzonej opłaty, ponieważ doświadczenie pokazuje, że pan prezydent wprowadzał opłaty w miejskich jednostkach, gdzie koszt poboru opłaty był większy niż zyski z samej opłaty. Więc jeżeli zestawimy to jeszcze z kwotą odliczania VAT-u, to chcemy to sobie porównać, czy to wszystko ma w ogóle sens. Dziękuję.
Dziękuję. Pan przewodniczący Michał Grześ.
Znaczy właśnie samo chciałem się spytać, ale chciałem to bardziej uściślić. Czy pensje dwóch bileterek nie będą droższe niż, wyższe niż VAT, który odzyskamy? To jest pierwsze pytanie. A drugie moje pytanie to jest, czy w związku z tym wszystkie ogrodzone parki w Poznaniu, żeby móc starać się o zwrot VAT-u za inwestycje przeprowadzone w tych parkach, będą w najbliższym czasie miały również bilety wstępu? Na przykład Park Wilsona, park przy Zamku Cesarskim, park przy Strzeleckiej, parę jeszcze innych ogrodzonych parków. No bo ja rozumiem, że jeżeli taką zachętą na wprowadzenie biletów do tego parku ma być zwrot VAT-u, no to myślę, że kolejna zachęta, żeby starać się o zwrot VAT-u z pozostałych parków, na początek tylko ogrodzonych, a potem może będziemy następne ogradzać, może również wykazać się no, jakimś zainteresowaniem w Radzie Miasta Poznania. W związku z tym chciałbym usłyszeć od pana prezydenta jednoznaczną deklarację, że w pozostałych miejskich ogrodzonych na dzisiaj parkach nie przewiduje się biletów, a w związku z tym dlaczego wobec tego w tym parku po to, żeby odzyskać VAT wprowadzamy bilety, a dlaczego wobec tego w pozostałych parkach nie wprowadzamy biletów, żeby odzyskać VAT, często wyższy podejrzewam niż w parku, o którym mówimy.
Dziękuję. Pani radna Lidia Dudziak.
Panie przewodniczący, panie prezydencie, ja tylko przypomnę, że właściwie głównym argumentem na początku, który miał niby przemawiać za tym, żeby zrobić wstęp do zoo płatny, było to, iż na terenie starego zoo dochodzi do jakichś tam niemiłych zdarzeń i tam jacyś ludzie, jacyś pijacy tam przebywają, zanieczyszczają. Później, kiedy się okazało, kiedy zapytano Straż Miejską, okazało się, że nie było żadnych takich interwencji, w ogóle nic takiego nie odnotowali, to wówczas przerzucono się na ten drugi argument mówiący o VAT-cie. Ja myślę tak, że już nie będę mówiła tego, co mówiłam na poprzedniej sesji, bo to jest po prostu nudne, ale ja tylko przypomnę, że ten stare zoo miało zostać przekształcone w park zoo. To była rekompensata dla ludzi Jeżyc i nie tylko za Gajową, mówiąc w skrócie i kolokwialnie. I gdyby ten park zoo rzeczywiście nazywał się park zoo, to wówczas prawdopodobnie idąc po myśli pana przewodniczącego Grzesia, prawdopodobnie nie byłoby problemu z VAT-em. Więc pytanie, dlaczego to stare zoo nie nazywa się parkiem zoo, tak jak to było obiecane. Mamy informacje i tutaj wyjaśnienia pani dyrektor swego czasu Wydziału Gospodarki Komunalnej, pani Przewoźnik, która mówiła o tym, że to będzie park i tak dalej. Mamy tutaj opinię Rady Osiedla, która oczekiwała, że to będzie park. Mało tego, opinia Rady Osiedla, która nie wyraża zgody na to, żeby wejście do starego zoo było płatne i tak dalej, i tak dalej. Tutaj nie chodzi o tą złotówkę. Przecież ta złotówka nie jest tutaj problemem. Problemem jest to, że to miał być park. Ludzie mieli sobie wchodzić i wychodzić jak chcą. Nie mieli wchodzić i godzinami, niektórzy, którzy chcą, oczywiście mogą to robić, godzinami spacerować, oglądać rybki i tak dalej, ale też mieli wyjść, przysiąść, zjeść loda, wrócić za chwilę, iść po zakupy, wrócić i o to chodzi. To miał być park. Na razie tego parku widać nie ma i teraz jest pytanie, czy w ogóle jest wola, żeby rzeczywiście z tego zrobić park zoo, jak to mówiła niedawno w programie WTK pani radna Rady Osiedla, pani Barbara Rapp. My chcemy, mówiła, żeby to był park zoo. I my też chcemy tylko parku zoo. Natomiast jeżeli chodzi o tę uchwałę, którą za chwilę będziemy głosować, to myśmy, przekazując kompetencje pana prezydenta, wyrazili głębokie zaufanie do tego, co pan prezydent robi. I wówczas, kiedy mówiliśmy o starym zoo, gdyby przez myśl nam przeszło, że może coś takiego się zdarzyć, to prawdopodobnie bylibyśmy czujni i wtedy byśmy sobie zagwarantowali jednak to. Myśmy tego nie zrobili, bo dla nas to było oczywiste wówczas radnych. Więc jesteśmy troszeczkę, bym powiedziała, no wprowadzeni, wystygnięci na dudka. O, tak bym to powiedziała. Tak, i dlatego no, tracimy troszeczkę zaufanie, bo prezydent no, nie spełnia tych oczekiwań, które radni pokładali, radni miejscy, ale też osiedlowi, jeżeli chodzi o tą sprawę. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Łukasz Mikuła.
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, ja się z wieloma tutaj głosami, które padły przed chwilą, zgodzę. Zgodzę się z tym, że forma, w jakiej ta opłata została wprowadzona, czyli tak no dosyć znienacka pod koniec roku, była zdecydowanie niewłaściwa. Nie wiedzieliśmy o tym my radni, ale przede wszystkim było to kompletne zaskoczenie dla mieszkańców. Tak absolutnie nie powinno to wyglądać. Tą dyskusję, którą teraz prowadzimy, dotyczącą czy to VAT-u, czy w ogóle tego, czy ma być wstęp bezpłatny i tak dalej, powinniśmy, jeżeli był zamiar wprowadzenia opłat od 1 stycznia, prowadzić w październiku najpóźniej, a nie dwa miesiące tak naprawdę po tym, jak zostało to wprowadzone. Druga kwestia, też w cudzysłowie nie kupuję tego argumentu o utrzymaniu ładu i porządku za pomocą opłat. To nie biletowanie, to nie wprowadzanie opłat służy utrzymaniu porządku. Często ten argument także jest w innych dyskusjach stosowany, jeżeli ktoś się gdzieś sprzeciwia postawieniu ławek czy donic, mówiąc, że na ławkach będzie się zbierało nieodpowiednie towarzystwo, czy donice będą służyły jako powiedzmy tam miejsce do wyrzucania petów. Nie możemy sobie dawać, narzucać takiego podejścia, że musimy coś obiletować, nie możemy czegoś fajnego robić, bo zawsze ktoś się znajdzie, kto to będzie niszczył, czy w jakiś sposób naruszał porządek. Tak być nie może, to nie jest dla mnie argument. Natomiast mamy pewien konkretny problem związany ze starym zoo i kwestią opłat, czyli pytanie, czy możemy sobie pozwolić na to, żeby 1/5 pieniędzy przeznaczanych na inwestycje w części ogólnodostępnej, czyli nie w tych pawilonach obiletowanych już wcześniej, ale w tej części ogólnodostępnej, no może nam przepadać, czy powinna przepadać na rzecz Urzędu Skarbowego. I to jest kwestia, gdzie faktycznie jest wybór pewien, tak? Możemy na pewno zostawić wstęp bezpłatny i powiedzmy przeboleć te, tą jedną piątą wydatków, która pójdzie na VAT i jest to jedna z możliwych alternatyw. No i jest druga, że szukamy jakiegoś rozwiązania, które minimalizuje tak naprawdę obciążenia czy utrudnienia dla mieszkańców Poznania, a jednocześnie pozwala no, właściwie o tą jedną piątą realnie wydane pieniądze na uatrakcyjnienie starego zoo zwiększyć. To dotyczy nie tylko pieniędzy z budżetu miasta, to dotyczy także na przykład pieniędzy z grantów Rady Osiedla. I to jest jakiś wybór, przed którym obecnie stoimy i to jest dyskusja, którą powinniśmy prowadzić i to jest problem, który powinniśmy rozwiązać. Jeżeli do tych uchwał, które są dzisiaj złożone, czyli uchwał odbierających kompetencje do ustalania tych cen prezydentowi, byłyby dołączone też od razu projekty tych uchwał, które jakby tą propozycję, co ma być dalej z opłatami, by wskazywały, to być może, jeżeli to byłyby dobre propozycje, warto byłoby w takim pakiecie takie propozycje, czy to klubu PiS, czy klubu SLD przyjąć. Na razie niestety jakby tych propozycji nie ma. Czyli krótko mówiąc, dzisiaj to byłaby uchwała, która właściwie nie wiadomo do czego prowadzi, natomiast nie rozwiązuje jakby żadnego problemu. Mamy deklarację ze strony prezydenta, że on szuka pewnych rozwiązań z uwagi na to, jak rozumiem, że ma nieco lepszy niż radni dostęp do osób, które fachowo się bardziej zajmują kwestiami czy to podatkowymi, czy inwestycyjnymi, że jest w stanie jakieś propozycje czy jakieś informacje dodatkowe nam przedstawić. Ta deklaracja, że tak naprawdę bilet za złotówkę będzie w gruncie rzeczy dla mieszkańców Poznania karnetem całorocznym, jest czymś, co wychodzi, myślę, naprzeciw, co jest krokiem ku temu, żeby osiągnąć tą sytuację, o której mówiliśmy, czyli gdzieś pogodzić te kwestie zwrotu VAT-u z inwestycji z faktycznie uczynieniem tej opłaty symboliczną. Być może bardziej marketingowo warto to nazwać lepiej, czyli za tą opłatę jednego złotego za złotówkę to się nie będzie nazywało bilet, tylko nie wiem, karta stałego gościa zoo, czy karta miłośnika starego zoo, która uprawnia do nieograniczonego wstępu. Tu jeszcze możemy oczywiście o szczegółach dyskutować, czy o tym, czy to ma być bilet rodzinny, czy indywidualny. Myślę, że tutaj te propozycje warto przedstawić. Jeżeli te propozycje, które zostaną przez prezydenta przedstawione, uznamy, że są niewystarczające, czy nie do końca spełniają nasze oczekiwania, z deklaracji pana prezydenta wynika, że idzie to w dobrym kierunku, nie ma problemu, żeby równolegle z uchwałą uchylającą kompetencje prezydenta do ustalania tych opłat przedstawić swoje projekty uchwał, jak te opłaty za wstęp mają wyglądać, czy też przedstawić uchwałę o tym, że w ogóle się je znosi, licząc się świadomie z tym, że pewnie tego VAT-u się wtedy nie uda odzyskać. Ale ja chciałbym, żeby to była dyskusja nad tym całościowym rozwiązaniem, a nie tylko połowicznym, że dzisiaj troszeczkę, słusznie prezydent sobie w sumie na to trochę zasłużył, damy po łapkach i odbierzemy mu tę kompetencję, ale w gruncie rzeczy nie rozwiążemy żadnego problemu, który się wiąże ze starym ZO. Dziękuję.
Dziękuję. Pan prezydent Mirosław Kruszyński.
Panie przewodniczący, szanowni państwo radni, szanowni państwo, pan przewodniczący Welsenk pytał o podstawę prawną. Ja oczywiście dysponuję takim opracowaniem i jestem gotowy oczywiście panu radnemu to przekazać. Natomiast jeśli chodzi o koszty poboru opłat, to pragnę zauważyć, że dzisiaj ten pobór opłaty odbywa się tam, dlatego że są sprzedawane bilety do obiektu biletowanego i to jest tylko jakby dołożenie kolejnych biletów, które byłyby sprzedawane. Przynajmniej tak to wynika z wypowiedzi pana dyrektora. Jeżeli chodzi o pytanie pana przewodniczącego Grzesia, parki inne, nie rozważałem takich możliwości. Nie rozważałem i nie planowałem rozważać takich zmian. Natomiast pani przewodnicząca Kretkowska mówiła o tym, że pan dyrektor pod koniec roku wystąpił do mnie. Ja tutaj chciałbym powiedzieć, że pan dyrektor już wielokrotnie występował do mnie wcześniej, tylko wcześniej odrzucałem te projekty, ponieważ wtedy jeszcze nie padały kwoty związane z VAT-em. Dopiero to było chyba trzecie podejście, kiedy już ta kwota, trzecie podejście z tym, że dwa podejścia w roku 2013. Natomiast kiedy ta kwota została pokazana, wydaje mi się, że no to było jakoś, powiedzmy, no przekonywująco, że ten VAT warto zatrzymać w tej jednostce. I to było moją motywacją do podpisania tego zarządzenia. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Tomasz Lewandowski.
Panie prezydencie, szanowni państwo, przyznam, że no, mocno niezręcznie czuję się, dyskutując w Radzie Miasta Poznania, w jaki sposób nie zapłacić VAT-u. Jeżeli tego typu dyskusja w ogóle miałaby się odbywać, to warto byłoby ją przeprowadzić gdzieś, że tak powiem, w zaciszu gabinetów, a nie na jawnym posiedzeniu organu stanowiącego miasta Poznania. Niemniej jednak, skoro już tą dyskusję toczymy, może panie prezydencie, jeżeli możliwość odpisania czy odliczenia VAT-u nie jest uzależniona od wielkości sprzedaży, tak, od tych biletów, ale od realizacji jakiejkolwiek sprzedaży, to może warto byłoby zastosować formułę, do której pan prezydent ma oczywiście w tej chwili prawo, czyli promocji biletowej. Prowadzić albo promocję biletową do końca roku dla wszystkich osób korzystających ze starego ZOO. Jakąś sprzedaż już w tym roku zrealizowaliśmy, jak rozumiem, więc jeżeli jest to podstawa do domagania się zwrotu VAT-u, no to tą podstawę mamy. Jeżeli pan prezydent i służby księgowe czy doradcy podatkowi uznaliby, że to będzie niewystarczająca podstawa, że ten dochód musiałby być realizowany przez całe 12 miesięcy, no to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby wprowadzić promocję dla mieszkańców Poznania i wprowadzić dla nich bezpłatny bilet do końca tego roku. No, czy dla jakiejś kategorii, tak? No, panie prezydencie, tu chodzi o jakąś dobrą chęć. Mamy problem, chcemy go rozwiązać. Najmniej rozsądne jest dyskutowanie, jak uniknąć płacenia VAT na terenie organu takiego, jakim jest Rada Miasta. A już abstrahując nieco od tej dyskusji, mam nadzieję, że tutaj pan prezydent wykaże się, jak często to robi, zdrowym rozsądkiem i znajdzie jakieś rozsądne rozwiązanie, które będzie zgodne z tymi oczekiwaniami społecznymi. Szanowni państwo, ja chciałbym na jedną rzecz zwrócić uwagę. To był element pewnej dżentelmeńskiej umowy w momencie, kiedy decydowały się losy zajezdni na Gajowej. Między innymi wtedy mieszkańcom obiecano, że wejście do starego ZOO będzie otwarte. I dzisiaj dyskutowanie o tym, czy ta umowa nadal obowiązuje, czy nie, tylko i wyłącznie ze względów jakichś uwarunkowań VAT-owskich, to nie jest fair. Po prostu nie jest fair. Ja rozumiem, że żadnym pieniądzem się nie gardzi, ale to jest troszeczkę postawienie sprawy na głowie. Umów się dotrzymuje. Dziękuję bardzo.
Sądzę, że jeśli nazwać tę sytuację nie jak uniknąć płacenia VAT-u, tylko jak skorzystać z przysługującego prawa do rozliczenia VAT-u, to pan jako prawnik będzie się czuł znacznie lepiej. Pan radny Szymon Szynkowski, Welsęg.
Jestem nieco zaskoczony tym, że pan radny Mikuła nie dostrzega sensu przyjęcia tego projektu uchwały, bo po pierwsze przypomnijmy, że prezydent 21 lutego, a więc 4 dni temu, wydał zarządzenie, które wejdzie w życie z dniem 1 marca, które zresztą wprowadza, bo właśnie tutaj sobie przeglądam, szereg innych zmian i korekt w tym zarządzeniu z 24 grudnia. Po raz kolejny prezydent bez konsultacji z Radą Miasta wprowadza jakąś korektę, która niby ma wychodzić naprzeciw w kierunku, którego oczekują radni, ale czy wyjdzie naprzeciw, no to sam pan radny Mikuła jeszcze w tej chwili z jego wypowiedzi wynika, że nie jest pewien, czy to jest, że tak powiem, rozwiązanie, które nas satysfakcjonuje. A więc, jeżeli z dniem 1 marca te nowe ceny wejdą w życie, a my nadal nie będziemy usatysfakcjonowani, to jakże inaczej mielibyśmy skorzystać z prawa do korekty tych wprowadzonych opłat, jak nie odzyskując kompetencje, z których prezydent dwa razy niezgodnie z naszą wolą procedował i swoimi zarządzeniami takie ceny wprowadzał. Przecież nic nie stoi na przeszkodzie, aby prezydent przygotowywał i proponował projekty uchwał wprowadzające odpowiednie opłaty na terenie starego ZOO, bo Mam takie wrażenie, że państwo, że tak powiem, organizacyjnie nie jesteście przygotowani do tego, żeby podejść do projektu uchwały. W związku z tym zwykle bazujecie na rozmowie z prezydentem i na niego chcecie zrzucić odpowiedzialność za przygotowanie jakiegoś aktu czy decyzji prawnej. Ale chciałem tu uspokoić, że prezydent może przecież przygotowywać projekty uchwał, proponować je Radzie Miasta w zakresie opłat za wstęp do starego zoo, ale to wtedy do nas będzie należała ostateczna decyzja, czy ją w takim kształcie, czy w innym podejmujemy, kiedy ją podejmujemy, a tak znowu jesteśmy 4 dni po podjęciu decyzji przez prezydenta informowani łaskawie o tym, że prezydent wprowadził szereg zmian do swojego wcześniejszego zarządzania, tylko z kim to konsultował? No być może z niektórymi radnymi Platformy Obywatelskiej, ale na pewno nie z Radą Miasta jako całością. A skoro to była kompetencja Rady Miasta i skoro Rada Miasta nie jest zadowolona z tego, jak prezydent z niej dotychczas korzysta, no to właśnie najwyższy czas tą kompetencję odzyskać. Jeżeli zarzutem ma być to, że jednocześnie z odebraniem kompetencji nie proponujemy nowych rozwiązań, to po pierwsze przypomnę, że prezydentowi zaproponowanie nowych rozwiązań zajęło 2 miesiące. Trudno uznać to, jeżeli ma się pod sobą cały aparat administracyjny, za czas jakiejś błyskawicznej reakcji na oczekiwania radnych. Po drugie zaś, jeżeli państwo nam dacie kilka godzin czasu, to takie rozwiązanie zaproponujemy, ale wtedy trzymamy za słowo, że państwo taki projekt uchwały wprowadzą.
Dziękuję. Pan radny Krzysztof Grzybowski.
Dziękuję. Chciałem nawiązać do mojego pytania, bo nie usłyszałem ze strony pana wiceprezydenta Kruszyńskiego jasnej odpowiedzi co do tych seniorów, osób starszych. Co jest pana propozycją według tego rozwiązania?
Dziękuję. Pani radna Lidia Dudziak.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, panie prezydencie. Ja mam takie pytanie, czy wobec tego rozważa pan możliwość nazwania starego zoo parkiem, tak jak to miało być i zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców? I moje drugie pytanie, czy w parkach, które są zamykane na noc, a są parkami publicznymi, można odliczać VAT, robiąc jakieś inwestycje w tych parkach? I jeszcze jedno takie, ponieważ argumentem na to, żeby móc rozliczyć VAT, jest między innymi, nie wiem, prowadzenie jakiejkolwiek sprzedaży, nieważne. Halo? Nieważne, ile tych biletów sprzedamy, tylko generalnie, żeby była sprzedaż, to dlaczego nie wykorzystamy tego, że tam już się dzisiaj sprzedaje bilety do tego pawilonu gadów. Przecież to sprzedaż jest tam, żeby dostać się trzeba zapłacić bilety. Dlaczego to w takim razie realizuje firma zewnętrzna i nam tym samym powoduje taki problem, jak mamy dzisiaj. Jeżeli problem jest VAT, to myślę, że to jest do rozwiązania i tylko potrzebna jest dobra wola do tego. Naprawdę. Także proszę, żeby pan mi odpowiedział na te pytania. Dziękuję.
Pani radna Katarzyna Kretkowska.
Ja jeszcze będę na początek kontynuować to pytanie, które zadała pani radna Dudziak. Mianowicie widzę pewną analogię pomiędzy parkiem Wilsona i palmiarnią. Palmiarnia zarządza całym tym obszarem. Do palmiarni jest wstęp płatny, do parku Wilsona wstęp nie jest płatny. Rozumiem, że VAT jest rozliczany za całość. Czy tutaj nie mogłoby być tak samo, ponieważ wstęp do nowego budynku, tego nowego pawilonu gadów jest płatny, jest obiletowany. Poza tym na terenie starego zoo są płatne takie usługi jak bar, który jest dzierżawiony od starego zoo odpłatnie przez osobę prywatną. Jest tam jakaś karuzela, która jest dzierżawiona i od starego zoo jest pobierana opłata, są jakieś kłady, które są dzierżawione od starego zoo. Jest pobierana opłata. W tej chwili część nowego pawilonu została wydzierżawiona prywatnej osobie, która pobiera opłatę za wstęp do tych pomieszczeń. Czyli jest tam 6 czy 7 podmiotów pobierających opłaty na terenie starego zoo. Czy to w ogóle było przedmiotem analizy pod kątem możliwości odliczania VAT-u od ogrodzenia całości tego terenu? Natomiast jeśli chodzi o zarządzenie pana prezydenta, nie wiem, czy wszyscy radni dostali to nowe zarządzenie, które ma wejść 1 marca. Ja się chciałam zwrócić do pana Marka Sterdalskiego w związku z tym zarządzeniem, którego projekt tutaj dzisiaj roboczy widziałam, bo tam nie ma, bo krążył po sali. Nie widziałam tam, bo nie ma tam zniesienia opłat dla osób powyżej 60 roku życia i nie ma tam zniesienia opłat dla młodzieży do 18 czy 19 roku życia, a pan Marek Sternalski w imieniu klubu PO powiedział na sesji styczniowej, że jeżeli, że zgłaszacie taki postulat, żeby te opłaty były zniesione, to wtedy będziecie, bo jeżeli nie będą zniesione, to poprzecie nasze projekty uchwał. One nie zostały zniesione. Jest w tej chwili ta propozycja złotówki rocznie dla rodzin, okej. Natomiast to nie rozwiązuje problemu osób starszych i młodzieży. A jest tak, jak Litka Dudziak powiedziała. Znaczy ja jestem za tym, żeby nie było opłaty i uważam, że jak się pomyśli, to się znajdzie rozwiązanie, żeby tej opłaty nie było. Ale jeżeli już mówimy o zarządzeniu, które słyszymy, wchodzi w życie za tydzień, no to należałoby to zgłosić do tego zastrzeżenia jeszcze szereg zastrzeżeń. Jeśli chodzi o to zarządzenie, to tam nadal pozostaje w mocy, bo jest powielony.
Dobrze, pan prezydent Mirosław Kruszyński.
Jeśli chodzi o pytanie pani radnej Dudziak dotyczące ZOO-park, przepraszam bardzo, nie zastanawiałem się nad tym, więc w tej chwili nie odpowiem, ale w najbliższym czasie postaram się pani radnej na ten temat odpowiedzieć. Natomiast jeśli chodzi o inne parki, czy pobierają, czy rozliczają VAT, w tej chwili też nie potrafię odpowiedzieć, dlatego że one mi nie podlegają. Dowiem się i udzielę także odpowiedzi pani radnej. Natomiast jeśli chodzi o pawilon, który jest płatny, przedsiębiorca, który prowadzi ten pawilon, dlatego że ma umowę, ma porozumienie z ZOO, ponieważ on uczynił w jakiejś mierze te nakłady, więc on w jakiejś mierze prowadzi swoje biletowanie, w tym sensie można powiedzieć, i on rozlicza także w tym sensie VAT. I myślę, że tak jest podobnie, jak pani radna Kretkowska pytała w odniesieniu do pozostałych dzierżawców, którzy tam prowadzą działalność. Jeśli chodzi o park i palmiarnię przy parku, muszę zadać pytanie panu dyrektorowi, jak on prowadzi rozliczenie VAT-u, i też udzielę pani radnej odpowiedź. Tutaj analizowaliśmy pod kątem opinii, która została przygotowana przez pana doktora Napierkowskiego, i on wykazuje, że w tym przypadku osoby, które nieodpłatnie wchodzą, one są jakby, no, można powiedzieć, osobami, które na rzecz podatnika jakby jest darowana część jakby tej działalności, i w tym sensie on wykazuje, że nie można rozliczyć VAT-u. Oczywiście, że wtedy by trzeba było, żeby prawidłowo postępować, zadać pytanie o indywidualną interpretację prawną do Urzędu Skarbowego, po to, żebyśmy byli pewni, jak rozliczać ten VAT. Dzisiaj bazujemy na opinii pana doktora i ja tylko i wyłącznie tą opinią się kierowałem przy podjęciu tej decyzji, o której pani przewodnicząca Kretkowska powiedziała, modernizując to zarządzenie. Jestem gotowy, tu jednocześnie odpowiadam na pytanie pana radnego Grzybowskiego, dokonać takich zmian w tym zarządzeniu, które będą pozwalały na będą jak najbardziej korzystne dla mieszkańców, ale z drugiej strony, żeby pozwalały na rozliczenie VAT-u, bo taka była intencja moja, tak? Moją intencją nie jest, jeszcze raz podkreślam, już dzisiaj na tej sali trzeci raz, chodzi mi o to, że nie jest moim celem, aby zebrać pieniądze z wstępu do parku, tylko wręcz przeciwnie, chodzi tylko i wyłącznie o rozliczenie VAT-u i tak jest mój cel. Jeśli będą propozycje padały, żeby rozwiązać ten problem w każdy inny sposób, ale pozostawiając tą możliwość rozliczenia VAT-u, ja jestem gotowy je przyjąć i zaakceptować.
Dziękuję. Pan radny Marek Sternalski.
Przepraszam, ale coś mnie męczy, przeziębienie. Odpowiadając Kasi Kretkowskiej na to pytanie do nas, to chciałem tylko zaznaczyć, że uchwały, które przedstawia PiS i SLD, tak naprawdę niczego nie zmieniają na dzień dzisiejszy w opłatach przy wejściu do starego ZOO. Na ten temat zwrócił uwagę Łukasz, że no możemy tupnąć nogą, ale żadnych zmian w opłatach w dniu dzisiejszym i do następnej sesji nie będzie. To, że Szymon Szynkowski mówi, że przygotuje w ciągu kilku godzin uchwałę i możemy ją przyjąć, no to nie chodzi o to, żeby prowadzić taki ping-pong słowny, ale zarzuca panu prezydentowi, że przez miesiąc nie przygotował, no ale on też przez miesiąc nie przygotował uchwały, która by wprowadziła bezpłatny wstęp do ZOO od dnia jutrzejszego. Ale nie tak powinniśmy rozmawiać, powinniśmy dążyć do celu, a celem jest to, aby poznaniacy nie wchodzili do ogrodu zoologicznego za wysoką opłatą. Kompromis pod tytułem bilet roczny za złotówkę albo rozwiązanie, organizujemy dwa koncerty rocznie małe w starym ZOO i dzięki temu mamy przychód i możemy rozliczyć VAT. To są rzeczy, które należy rozważyć i najlepsze takie rozwiązanie wprowadzić w życie. Myślę, że no kwestia następnego tygodnia, dwóch, no to jest ten czas, kiedy te rozwiązania powinny zostać mieszkańcom przedstawione i w formie zarządzenia wejść w życie. Nie będziemy musieli czekać, mam nadzieję, do następnej sesji w tym temacie. Ja się zgadzam z tym, że jeżeli chcemy mówić o starym ZOO, to musimy mówić o większych inwestycjach niż płot, dzięki któremu zyskujemy 110 tysięcy złotych. Bo my nie mówimy tylko o inwestycji tej jednej, ale pamiętacie Państwo, na poprzedniej sesji mówiliśmy o tym, że chcemy usłyszeć, jaki jest plan rozwoju starego ZOO, jakie większe inwestycje chcemy tam realizować. I w tym momencie nie będziemy mówili o VAT-ie rzędu 110 tysięcy złotych, ale możemy mówić o znacznie większych kwotach, które mogą iść na rewitalizację tego terenu. Więc to, co powiedział Łukasz, no nie powinniśmy się skupiać na tym, żeby wbić dzisiaj komuś szpilkę i powiedzieć, teraz my przejmujemy władzę nad tą opłatą, tylko powinniśmy myśleć o tym, w jakim sposób pogodzić z jednej strony interes finansowy miasta, który jest ważny, bo ten interes finansowy oznacza także większe inwestycje na terenie starego ZOO i w jaki sposób połączyć interes mieszkańców tak, aby oni bezpłatnie mogli korzystać ze starego ZOO. I to, co jest jeszcze tutaj ważne. Bilet rodzinny za złotówkę na rok może kupić emeryt lat 70, może kupić dziecko lat 14. Nikt nie zwraca uwagi na to, czy bilet kupi pięcioro z rodziny, czy kupi jedna osoba. Dziękuję.
Dziękuję. Pani radna Katarzyna Kretkowska.
Ja będę prosiła pana prezydenta Kruszyńskiego, żeby potwierdził, że bilet rodzinny może kupić jedna osoba. niezależnie od wieku, bo to też będzie jakaś interpretacja. Natomiast chciałam jeszcze zwrócić uwagę na, tak naprawdę mamy do czynienia z taką sytuacją, w której te opłaty i ten problem nie został skutecznie rozwiązany do dzisiejszej sesji, nie zostało zaproponowane takie rozwiązanie, które by już nie było dyskutowane, które by zostało przyjęte. Mamy sytuację taką, w której cały czas się zastanawiamy, dyskutujemy. Pan prezydent Kroszyński też przed chwilą w odpowiedzi na jedno z pytań powiedział, że zapyta dyrektora palmiarni, jak ten problem rozwiązuje, może tu jest klucz, tego nie wiemy. Także gdyby nie te projekty dwa uchwał, to by nie było tej rozmowy, nie byłoby szukania rozwiązania. Ja mam jeszcze następującą wątpliwość do tego, co mamy na dzień dzisiejszy. Na dzień dzisiejszy mamy kolejne zarządzenie, zmieniające poprzednie zarządzenie, w którym są pewne zapisy i teraz do jednego z tych zapisów, z którymi się nie zgadzam. Dotyczy on pobierania opłaty 50 zł za godzinę od pracy pracownika zatrudnionego w starym ZOO na etacie dydaktycznym, w tak zwanym dziale dydaktycznym, który tam się znajduje. Mianowicie to jest punkt zarządzenia, który mówi o tym, że grupy powyżej 30 osób, kiedy tam korzystają z właśnie z możliwości oprowadzenia po ZOO czy pogadanki na temat zwierząt, grupy dzieci, płacą 50 zł za godzinę, proszę Państwa. To już było w poprzednim, to już obowiązywało w ubiegłym roku. Kiedy pytałam o to dyrektora ZOO, powiedział, że jest bezradny, bo to zostało narzucone przez prezydenta zarządzeniem i że to nie był jego pomysł. W tej chwili ten pomysł jest powielony w tym zarządzeniu i jest to po prostu oburzające, bo my opłacamy, budżet miasta opłaca etaty dydaktyczne w starym ZOO, jest tam dział dydaktyczny. Są bardzo miłe panie, chwalone przez przedszkola, przez rodziców, bardzo miłe, kompetentne oprowadzają. Tylko dlaczego każemy ludziom płacić za pracę tych osób w tym dziale dydaktycznym 50 zł za godzinę, skoro te osoby mają opłaconą pensję z budżetu miasta za to, że są i są w godzinach pracy w tym ZOO i oprowadzają te dzieci w swoich godzinach pracy. To jeszcze przedszkola i to jest blokada, bo to powoduje, że przedszkola...
Dziękuję. Pan radny Przemysław Aleksandrowicz.
Dziękuję panie przewodniczący, panie prezydencie, Wysoka Rado. Pan prezydent powiedział, że firma zewnętrzna pobiera te opłaty za pawilon zmiennocieplnych. Firma prowadzi ten pawilon, ponieważ poczyniła pewne nakłady. Z tego co ja wiedziałem, pawilon zwierząt zmiennocieplnych był budowany z pieniędzy budżetowych. Nawet zadawaliśmy pytania, czy nie były to za duże pieniądze. Wobec tego mam konkretne pytanie. Jaki był udział budżetu miasta w budowie tego pawilonu, a jaki udział tej prywatnej firmy, który upoważnia ją do tego, żeby to prowadzić? Zresztą nie wiem, czy ten outsourcing specyficzny jest też prowadzony w nowym ZOO i czy na przykład, nie wiem, słoniarnie czy tygrysiarnie też prowadzą firmy zewnętrzne. To jest rzecz dla nas nowa. Chętnie się czegoś na ten temat dowiemy i bardzo proszę o odpowiedź, jaki był udział budżetu miasta, jaki był udział tej prywatnej firmy w zbudowaniu tego pawilonu. Ponadto w tej dyskusji padło dużo pytań. Na niektóre pan prezydent powiedział, że nie umie odpowiedzieć. Jeżeli chodzi o to, w jaki sposób, czy można rozliczać, czy nie można, czy wystarczyłoby rozliczanie opłat za ten pawilon, czy te opłaty są podobnie rozliczane w innych zamkniętych parkach. No, zajmujemy się jednak tą sprawą od 2 miesięcy. Więc wydaje mi się, że wiedza pana prezydenta powinna tu być już trochę bardziej ugruntowana. I wreszcie po trzecie, skoro mamy wątpliwości co do tego głównego uzasadnienia, czyli sprawy pobierania VAT-u, to być może w ogóle jest za wcześnie, żebyśmy tą decyzję podejmowali. Ale prawdę mówiąc, takiej sugestii dotąd ze strony pana prezydenta nie słyszeliśmy, a przygotowanie przez pana prezydenta kolejnej wersji zarządzenia no, świadczy o tym, że pan prezydent uważa, że już posiada pełną wiedzę i pełne przygotowanie do rozwiązania tej sprawy. Prosiłbym zatem przede wszystkim o odpowiedź o to, jakie jest uzasadnienie prowadzenia pawilonu zmiennocieplnych zwierząt przez firmę zewnętrzną. Dziękuję.
Dziękuję. Pani radna Lidia Dudziak.
Panie przewodniczący, panie prezydencie, panie kolego przewodniczący Marku Sternalski, naprawdę nie chodzi o złotówkę, dwa, trzy, o trzy w tej całej sprawie. W tej całej sprawie chodzi o to, że to miał być park ogólnodostępny za grunty, które zostały sprzedane na ulicy Gajowej. Rozumie pan to? To mieszkańcom było obiecane i o to chodzi, to jest cała filozofia. Mam teraz pytanie do pana prezydenta, mam zarządzenie przed sobą pana prezydenta. I proszę mi wytłumaczyć takie coś. I tutaj w paragrafie pierwszym, punkt szósty pisze, w ustępie pierwszym, w paragrafie pierwszym, ustęp 12 otrzymuje brzmienie. Na terenie starego zoo dostępny do zwiedzania jest pawilon zmiennocieplnych. Bilet wstępu do pawilonu będzie automatycznie uprawniać także do wstępu na teren starego zoo bez dodatkowej opłaty. Czy to już dzisiaj nie wystarczy, żeby sobie odliczyć ten VAT? Czy naprawdę tu chodzi o VAT, czy żeby udowodnić, że ja postawię na swoim? Bo naprawdę to zaczyna już być trochę żenujące. Przypominam państwu, obiecane mieli mieszkańcy Jeżyc, nie mają tam żadnego parku. Miał być park ogólnodostępny. I nie chodzi o złotówkę, dwa, trzy, o pięć. Tylko chodzi o sam ten fakt. Zabrano piękny grunt na Gajowej, gdzie mieszkańcy mieli inną wizję tego. Zbierali podpisy, robili referendum. I nikt wtedy tego nie posłuchał. I dzisiaj robimy ich po raz drugi w konia. No ludzie, opanujmy się.
Dziękuję. Pan radny Marek Sternalski.
Tutaj pada dużo pytań technicznych dotyczących bezpośrednio tej placówki i padają pewne sugestie, w jaki sposób można by było rozwiązać problem. I mnie ciekawi, dlaczego nie ma tutaj przedstawicieli ogrodu zoologicznego zarządzających tą instytucją i dlaczego na te techniczne pytania nie odpowiadają, bo jeżeli rozmawiamy na temat kwestii związanych z innymi dziedzinami życia, to są albo przedstawiciele spółek, które obsługują daną działalność, albo przedstawiciele wydziałów. Ja bym oczekiwał, żeby jeżeli są tego typu dyskusje bardzo ważne dotyczące zoo, to żeby przedstawiciele tej instytucji tutaj byli i odpowiadali być może na pytania, które dla nich są znacznie łatwiejsze do odpowiedzi niż dla innych. Dziękuję.
Dziękuję. Pan prezydent Mirosław Kruszyński.
Panie przewodniczący, szanowni państwo radni, szanowni państwo, pan radny Aleksandrowicz pytał o partnera prywatnego. Partner prywatny włożył w ten obiekt ponad 1 000 000 zł i w tej chwili ten nakład, który on włożył, on staje się własnością oczywiście miasta, w tym sensie starego zoo. I nadzór merytoryczny oczywiście jest prowadzony przez zoo, przez naszą instytucję, ale cała czynność operacyjna prowadzona jest przez partnera prywatnego, aż jakby wymieszka sobie ten wkład, który włożył w ten projekt przy pomocy podziału środków wpływów do tego pawilonu mniej więcej 50% na 50%. Tak wygląda ta konstrukcja. 50, Nie, miasto w ten projekt włożyło więcej, tylko mówię o tym, że w tej chwili biletowanie polega na tym, że dzielimy się 50% na 50%, aż on wymieszka jakby w tej opłacie ten nakład, który włożył, który stał się własnością miasta Poznania. Miasta był 5 milionów, jego milion. Natomiast jeśli chodzi o osobę, ja oczywiście pana dyrektora widziałem tutaj z rana, teraz go oczywiście tutaj nie widzę. No, dyskusja jakby była związana raczej z kompetencją prezydenta, więc w tym sensie może pan dyrektor uznał, że niekoniecznie musi być. Natomiast oczywiście jak najbardziej uważam, że na te wszystkie techniczne pytania powinien też i pan dyrektor odpowiedzieć. Aczkolwiek ja sam osobiście poprosiłem pana dyrektora już o rozmowę wcześniej. Przedstawił mi opinię pana doktora Jana Pierkowskiego na temat tej sytuacji podatkowej i tutaj jednocześnie chcę udzielić oczywiście odpowiedź na stwierdzenie pana przewodniczącego Lewandowskiego, że to nie jest zastanawianie się, jak nie płacić VAT-u. My płacimy VAT i nie dyskutujemy z przepisami prawnymi w Polsce, natomiast myślę, że każdy ma prawo poszukiwać rozwiązań takich, aby potrafił rozliczyć jak najwięcej VAT-u, tak? Bo to raczej... No, publicznie może nie o tym dobrze mówić, ale pozwolę sobie powiedzieć, że przecież miasto Poznań ma dość istotne wpływy z rozliczenia VAT-u. Przy wielu innych projektach, na przykład dużych projektach infrastrukturalnych, szukamy także bazujemy na opiniach ekspertów, aby jak najwięcej VAT-u udało się z projektu inwestycyjnego rozliczyć. I myślę, że to nawet chyba troską powinno być także pana radnego. Pozdrawiam.
Dziękuję. Pani radna Katarzyna Kretkowska.
Jeszcze raz zwracam uwagę, że to, co się dzieje od ponad godziny na tej sali, to jest właśnie realizacja projektu uchwały PiS i oraz projektu uchwały SLD. Natomiast wracam do kwestii zarządzenia, które ma wejść w życie za tydzień, bo nie dostałam odpowiedzi na pytanie, które zadałam przed chwilą, dotyczące opłaty 50 zł za godzinę rozmowy dzieci z pracownikiem działu dydaktycznego Starego ZOO, który to pracownik działu dydaktycznego dostaje pensję z budżetu miasta za to, że jest pracownikiem działu dydaktycznego. I w godzinach swojej pracy przychodzi grupa przedszkolaków czy dzieci szkolnych, chce usłyszeć o zwierzątkach, które były w zoo, będą w zoo, bo tam niekoniecznie są, no ale jeszcze tam jakieś są i muszą płacić 50 zł za godzinę. Proszę Państwa, 50 zł za godzinę to nawet się nie płaci za pogadankę godzinną w języku angielskim, niemieckim, francuskim, włoskim, może w języku swahili, by trzeba było, bo jest rzadziej spotykany. Tu mi pan Jasiu Budowiecki podpowiada, że jeszcze jeden język. I tak przechodzimy do porządku dziennego nad tą sytuacją, która, jak mówię, dyrektor zoo pół roku temu radnym powiedział, że jest bezradny, w tej mierze, bo zostało ono narzucone przez prezydenta miasta.
Dziękuję. Pan radny Jakub Jędrzejewski.
Dziękuję bardzo. No mnie trochę zszokowały różnica w zainwestowanym kapitale, dlatego ja bym bardzo prosił, żeby pan prezydent w miarę możliwości przedstawił mi umowę, która jest zawarta między tym inwestorem a miastem, bo są to bardzo dziwne proporcje, szczególnie, że może odmieszkać, to umniejsza się mu czynsz. To ja jestem ciekawy, w ogóle zaraz się okaże, że ta konstrukcja jest tak egzotyczna. Ja jestem trochę przerażony tym, bo są często inwestycje, w których ktoś chciałby 100% kapitału włożyć, płacić czynsz, a po prostu bezradność części urzędników czy nieznajomość zasobów, które panowie prezydenci mają teoretycznie w swojej pieczy, uniemożliwia zawarcie takich umów. Także ja bym bardzo prosił o kopię tej umowy, oczywiście w ramach dostępu do informacji publicznej. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Szymon Szynkowski-Welsenk.
Dziękuję bardzo. Tak, oczywiście pytanie zadane przez pana radnego Jędrzejewskiego jest bardzo celne i myślę, że więcej osób na tej sali jest tym zainteresowanych, więc jeżeli można, to do mojej wiadomości jako przewodniczącego klubu PiS-u również bym to poprosił przekazanie tej umowy, bo warto się temu przyjrzeć. Natomiast no ja zastanawiam się cały czas, jak można poważnie używać argumentu, którym posługuje się pan prezydent, o odliczeniu VAT-u, skoro na dość przewidywalne pytanie, które na tej sali padło, to znaczy jak w takim razie czy odlicza się VAT w innych parkach i zieleńcach w Poznaniu, pan prezydent po, jak rozumiem, co najmniej miesięcznej pracy nad nowymi rozwiązaniami nie zna odpowiedzi. To znaczy, że pan prezydent po prostu nie sprawdził tego, czy istnieje jakakolwiek inna możliwość niż ta, którą przyniósł pan dyrektor ogrodu zoologicznego, podpierający się opinią prawną, wprowadzenia opłat. Znaczy nie zadano sobie trudu niczego innego, jak wprowadzenia rozwiązania, które na gotowe zaproponował dyrektor ogrodu zoologicznego, a które, jak wiadomo, no na tej sali nie zyskuje entuzjazmu. Zastanawiam się, czy poważne jest też proponowanie najpierw zarządzenia w grudniu po to, żeby teraz wprowadzać zmianę na skutek dyskusji, z czego oczywiście się cieszymy, i jednocześnie zapowiadać, że obowiązujące od 21 lutego, wprowadzone 21 lutego, a mające obowiązywać od 1 marca zarządzenie, pan prezydent jest gotów jeszcze zmieniać. Znaczy, jeżeli tak wygląda porządek przy wprowadzaniu różnych decyzji przez pana prezydenta, to ja jestem pełen obaw i wolałbym, żeby te decyzje były podejmowane przez Radę Miasta, ponieważ Rada Miasta bez aparatu organizacyjnego, mam wrażenie, że jest w stanie pracować sprawniej nad niektórymi decyzjami niż pan prezydent z tym aparatem. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Tomasz Lewandowski.
Króciutko ad vocem, tylko panie prezydencie, cieszę się, że miasto podejmuje działania skierowane na optymalizację podatkową, na odzyskiwanie VAT-u. To jest dobry kierunek działania. Ja mówiłem tylko o mechanizmie, w jakim to powinno się odbywać. No nie zawsze upublicznianie pewnych mechanizmów sprzyja pewnym działaniom podejmowanym i ciężej wam będzie później przed organami skarbowymi się tłumaczyć. Tylko i wyłącznie na to chciałem zwrócić uwagę, natomiast widzę te działania i je doceniam, chwalę, działania skierowane na odzyskiwanie VAT-u. Dziękuję.
Dziękuję. Pani radna Lidia Dudziak.
Dziękuję bardzo. Ja chciałam zapytać jeszcze raz pana prezydenta, bo nie odpowiedział na moje pytanie. Bilet wstępu do pawilonu będzie automatycznie uprawniać także do wstępu na teren Starego Zoo bez dodatkowej opłaty. Mówimy o bilecie do pawilonu zmiennocieplnych. Czy to nie spełnia przesłanek, które są niezbędne do tego, żeby móc sobie odliczyć VAT? I drugie pytanie. Myśmy pytali pana prezydenta, czy w parkach, przeprowadzając inwestycje, można odliczyć VAT. Wówczas pan prezydent powiedział, że nie wie, bo nie jest to jego decernacie. Więc ja pozwolę sobie to pytanie zadać w punkcie pytania interpelacje. Mam nadzieję, że do tego czasu ktoś mi odpowie. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Szymon Szynkowski-Welsenk.
Dziękuję bardzo. Wiem, że nie było dużo czasu, ale czy pan prezydent może zdążył ustalić sposób rozliczania VAT-u w innych parkach? Jeszcze raz o to pytam. Jest pan dyrektor Lisiecki tutaj na sali. No myślę, że on zna ten sposób, czy można to rozliczać, czy nie. W związku z tym no nic prostszego niż zapytać pana dyrektora albo za 5 minut dać taką odpowiedź. Bardzo prosiłbym, panie prezydencie, no skoro pan przez miesiąc tego nie zrobił, no to teraz parę minut można o to spytać chociażby.
Pani radna Lidia Dudziak.
Panie przewodniczący, czy ja mogę otrzymać odpowiedź na moje pytanie? Już 2 razy zadałam to pytanie. Czy ono jest takie trudne? Ja powtórzę.
Ja nie odpowiem pani na te
pytania. Panie prezydencie, czy ja bym mogła prosić odpowiedź na to pytanie? Czy na terenie Starego Zoo dostępny do zwiedzania jest pawilon zmiennocieplny?
Nie, według opinii pana doktora Napierkowskiego nie wystarczy to do rozliczania VAT-u z terenu, no z takiej inwestycji jak płot.
No jest to jakiś argument. Pani radna Katarzyna Kletka. Kwiatkowska.
Ja chciałam powiedzieć, że doceniam wysiłki pana prezydenta Kruszyńskiego, żeby znaleźć rozwiązanie satysfakcjonujące ogół, ale te wysiłki się odbywają tu na sali dzisiaj. Jest to jakaś wspólna rozmowa. Ta wspólna rozmowa mogłaby się odbyć wcześniej poza tą salą i jej efektem mogło być to rozwiązanie. Natomiast doceniając wysiłki pana prezydenta Kruszyńskiego, tym bardziej nie rozumiem braku wysiłków i braku obecności na tej sali dyrektora ZOO czy innych osób, które no, powinny były wykonać te czynności naprowadzające na znalezienie satysfakcjonującego rozwiązania. I dzisiaj jakby tutaj partnerem w tej rozmowie jest nieobecny doktor Napiórkowski, którego ja też nie znam, podobnie jak pani radna Dudziak, ale to może dobrze, żeby był ten pan doktor Napiórkowski z nami tu dzisiaj, bo rozważamy jakieś tam kolejne warianty, zadajemy pytania i nie ma komu odpowiedzieć na te pytania, a one są zasadne, bo jeżeli osoba, która kupi wstęp do pawilonu zmiennocieplnych jest zwolniona z opłaty za wejście do starego ZOO. To znaczy, że sytuacja jest taka jak do tej pory, bo do tej pory kasa pobierała opłaty wyłącznie od wejścia do pawilonu zmiennocieplnych. I teraz co? Jeżeli wszyscy, którzy wchodzą do starego ZOO kupią wstęp do pawilonu zmiennocieplnych, to już nie kupią tego biletu do starego ZOO, bo nie muszą. I będziemy mogli rozliczać VAT, tak? Czyli w zasadzie ta opłata do starego ZOO, to jakby logicznie rozumując, nie jest potrzebna, bo jeżeli do pawilonu zmiennocieplnych wystarczy ta opłata, żeby rozliczyć VAT, przecież nie będzie nikt tam, jakiś urząd skarbowy nie będzie stał przy tej bramce i sprawdzał, czy ktoś kupił bilet do zmiennocieplnych, czy nie kupił, tak? Więc tu już to wskazuje na taką możliwość, że nie dopracowano się tej koncepcji związanej z opłatami, które już są wnoszone na tym terenie w stosunku do możliwości odliczenia rozliczenia VAT-u od prowadzonych inwestycji na terenie całości tego parku. I jeszcze ostatnia rzecz, tu była mowa o tym, że szukamy większych środków inwestycyjnych. Rada Osiedla Jeżyce wystarała się o grant na tegoroczny na realizację pewnych inwestycji na terenie starego.
Dobrze, proszę, pani radna dokończy teraz, tak?
I gdyby Rada Osiedla była poinformowana w ubiegłym roku, że wstęp na teren starego ZOO będzie płatny, to by nie starała się o grant na terenie starego ZOO, bo nie taka była intencja projektu grantowego, ażeby możliwość korzystania z niego była uzależniona od opłacenia sobie wstępu na teren realizacji tego grantu. To też jest jakaś okoliczność w tym wszystkim.
Dziękuję. Pani radna Lidia Dudziak.
Dziękuję panie przewodniczący. Panie prezydencie, czy mógłby pan zapytać pana dyrektora Tomasza Lisieckiego, który nie jest w pana decernacie, czy można w parkach odliczać VAT, jeżeli tam są przeprowadzane są inwestycje? Bo nie chcę sama pytać, żeby czasami nie robić tutaj krzywdy panu dyrektorowi, więc proszę pana, żeby pan zapytał pana dyrektora, bo ja bym chciała wiedzieć. Dziękuję.
Dziękuję.
Mieć. Jeżeli jednostka ma dochody, to wtedy może VAT odliczyć. Jeżeli nie mamy dochodów, to wtedy mamy problemy. To VAT się odlicza w momencie, kiedy ma się dochód w parku na przykład, czy jak był zarząd dzieleni miejskiej łącznie z lasami, to wtedy przy pozyskiwaniu drewna można było odliczać VAT. Czy przy dochodach odliczamy VAT, nie? Tak, nie ma możliwości odliczenia. Ale nie jestem specjalistą od VAT-ów, także to tak naprawdę bym musiał skonsultować się z moimi służbami finansowymi, żeby to tak na 100% Państwu potwierdzić.
Dziękuję. Pani radna Katarzyna Kretkowska. Tak? Pani skarbnik jeszcze uzupełni.
Myślę, Szanowni Państwo, że akurat w tym konkretnym przypadku gazety nie kłamią. One jakby podkreślają to, co pan prezydent Kruszyński próbuje Państwu od dłuższego czasu powiedzieć. Otóż, Szanowni Państwo, przy inwestycjach, przy odliczeniu podatku VAT od inwestycji jest jeden zasadniczy wyjątek. Żeby w 100% odliczyć VAT od inwestycji, musi istnieć bezpośredni związek ze sprzedażą opodatkowaną. Czyli w sytuacji, Szanowni Państwo, gdybyśmy zwolnili określoną grupę ludzi z opłaty za wstęp do ZOO, niestety już nam 100% odliczenie podatku VAT nie przysługuje. Inaczej jest to w przypadku wydatków bieżących. Otóż tutaj wystarczy to, że wynajmiemy jakąś część powierzchni pod karuzelę, pod jakąś inną działalność, czy chociażby wynajęliśmy część pawilonu, z którego mamy przychód. Wystarczy do tego, aby VAT od wydatków bieżących rozliczyć w 100%. Natomiast inwestycje, niestety to, co Państwu próbuje jakby przekazać pan prezydent Kruszyński, musi tutaj istnieć bezpośredni związek, czyli tak naprawdę odpłatność na bramie wstępu do ogrodu zoologicznego. No takie niestety są, takie jest prawo i to nie tylko wynika z opinii pana doktora Napiórkowskiego, która tutaj była przytaczana, ale również jest to opinia wprawdzie ustna doradcy, który w tej chwili wspomaga nas w prowadzeniu czy w rozliczeniu VAT-u od wszystkich jednostek pod jednym numerem NIP. Także proszę zrozumieć, no takie są prawa. Gdyby się Państwo bliżej się chcieli z tym tematem zapoznać, to nie dalej jak dzisiaj na stronach Gazety Prawnej jest artykuł: samorządy nie zawsze odliczą VAT. I jest przytoczony dokładnie przypadek inwestycji. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pani radna Katarzyna Kretkowska.
Ja mam w związku z tym, ja mam do pani skarbnik w związku z tym pytanie, ale poczekam, aż pani skarbnik. Czy ja mogę poczekać, bo ja chciałam do pani. Pani skarbnik, ale mam w związku z tym następujące pytanie, bo w tej chwili w tym projekcie zarządzenia prezydenta nowym jest zwolnienie z opłaty dzieci do lat 3. Co stoi na przeszkodzie, żeby zwolnić z opłaty młodzież do lat 26 i dorosłych powyżej 55 roku życia? Bo czy Urząd Skarbowy będzie sprawdzał, jaki procent osób wchodzących do parku to były dzieci do lat 3? I taki procent będzie odliczał od możliwości odliczenia, rozliczenia VAT-u? No przecież tak nie będzie, tak? Więc skoro jest możliwość zwolnienia z opłaty pewnej grupy wiekowej, to zwolnijmy z tej opłaty większą grupę wiekową.
Proste. Pan radny Szymon Szynkowski, Welsenk. Czy najpierw odpowiedź pani skarbnik? Bardzo proszę.
Proszę państwa, ustawodawca pisze, czy napisał, że musi być bezpośredni związek, tak, odliczenia ze sprzedażą opodatkowaną. Wprowadzenie jakiegokolwiek zwolnienia na pewno uczuli organy podatkowe na przyjęte rozwiązanie. W konkretnych rozwiązaniach nie może pojawić się, że określoną kategorię osób zwalniamy. Musi być jasny przekaz, że wejście do parku jest odpłatne. mówimy o parku zoo. Mówimy w tej chwili o jednym konkretnym miejscu, prawda? O zoo w tej chwili dzisiaj. Natomiast faktem jest, że palmiarnia odlicza podatek VAT, ale palmiarnia odlicza podatek VAT od działalności bieżącej. My natomiast w tym konkretnym przypadku rozliczamy duże odliczenie z tytułu prowadzonych inwestycji. Ustawodawca powiedział bezpośredni związek ze sprzedażą opodatkowaną. Jeżeli w którymkolwiek momencie wprowadzimy sprzedaż zwolnioną, odliczony wcześniej podatek będzie musieli skorygować i oddać urzędowi skarbowemu. Jeżeli to jest budynek, jesteśmy zobowiązani śledzić i dokonać korekty w okresie nawet 10 lat. W przypadku budowli 5 lat. Tak to też w tej chwili robimy.
Szanowni Państwo Radni, jest jeszcze sporo osób, które zabiorą za chwileczkę głos, natomiast chciałbym Państwu powiedzieć, bo rozmawiamy na ten temat już półtorej godziny. Mam wrażenie, że bez specjalistycznej dyskusji na temat istoty podatku VAT nie poradzimy sobie, a żadnych konkretnych propozycji nie jesteśmy w stanie tutaj w tej chwili sformułować. Proszę o refleksję, czy nie byłoby zasadniej, żeby na przykład tę dyskusję o podatku VAT i jego istocie skierować na przykład do Komisji Budżetu, bo mam wrażenie, że krążymy wokół tego tematu, ale żadnych konkretnych propozycji nikt nie formułuje, a nie będąc fachowcami, przerzucamy się tylko intuicjami, więc apelowałbym do tego, żeby być może tą dyskusję skończyć i przedyskutować to w innym gremium. Pan radny Szymon Szynkowski, Welsenk.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Ja jakby z jednej strony, przyjmując ten argument pani skarbnik, jednocześnie wywodzę taki wniosek, że w przypadku remontu muszli koncertowej w parku Wilsona albo nie odliczymy VAT-u, albo wprowadzimy opłaty wstępu do parku Wilsona po to, żeby odliczyć VAT, tak? Jak w przypadku parku Rataje, po to między innymi w studium przewiduje się taką zabudowę przy wejściu do parku, którą się nawet nazywa Brama Parku Rataje, żeby tam od razu móc wprowadzić wstęp, opłaty za wstęp po to, żeby odliczyć wszystkie wydatki inwestycyjne, a tych na pewno będzie sporo, w przypadku budowania parku Rataje. To znaczy, jeżeli to ma stanowić ten precedens wygodny w przyszłych inwestycjach na terenach parkowych, bo inaczej na terenach parkowych nie można takiego czegoś przeprowadzać, no to tym bardziej jestem przeciwnikiem tego, żeby taką opłatę wprowadzać. No przepraszam bardzo, ale to jest właśnie ten mały krok w kierunku opodatkowego pod rzekomo właściwym i zasadnym pozorem wstępu do parków i zieleńców. Z drugiej zaś strony myślę sobie, że jeżeli rzeczywiście konstrukcja jest taka, jak mówi pani skarbnik, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby na przykład, to jest mój pomysł w tej chwili z głowy, ale gdyby usiąść na tym dłużej, jestem przekonany i odpowiednio, że tak powiem, jeszcze wesprzeć się specjalistami, można by znaleźć rozwiązanie dużo mniej obciążające dla mieszkańców, a ratujące kwestie rozliczenia VAT-u. Na przykład zorganizować raz czy dwa razy w roku dni parku zoo i za wstęp na te dni, na których byłyby różne inne atrakcje, pobierać wówczas wstęp za wejście na taki festyn w parku zoo, nie wiem, wtedy może być nawet 10 zł. To będzie przez dwa dni w roku płatny wstęp na jakąś imprezę do parku i czy wtedy będzie można wykazać bezpośredni związek i rozliczać VAT, czy nie? Bo mnie się wydaje, że będzie można to zrobić. Także proszę też analizować różne możliwości, których mam wrażenie Państwo nie przeanalizowaliście. No, dowodem na to jest to, że dzisiaj nie wiedzieliśmy, jak to się dzieje na terenie innych parków. Dopiero po chwili zostało ustalone, że w przypadku innych parków nakłady bieżące mogą być w ten sposób rozliczane, ale nie inwestycyjne. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Michał Grześ.
Ja bardzo krótko. Chciałem tylko przypomnieć, jak na koniec poprzedniej kadencji walczyłem, żeby nie rozdzielać zieleni od lasów. Szkoda, że wtedy pan prezydent Kruszyński nie troszczył się o VAT, który stracimy z parków, a jak przed chwilą wypowiedzi pana dyrektora zieleni usłyszeliśmy. No, po rozdzieleniu i braku gospodarki leśnej niestety w parkach VAT-u już nie można odliczać. Szkoda, że wtedy pan prezydent Kruszyński nie wykazał takiej troski o VAT, jak dzisiaj wykazuje o VAT z parku ZOO.
Dziękuję. Nie widzę dalszych zgłoszeń. Pan prezydent Mirosław Kruszyński.
Panie przewodniczący, szanowni państwo radni, szanowni państwo, to co pan przewodniczący Grześ powiedział w tej chwili to nie ma miejsca, dlatego że przy projekcie inwestycyjnym, obojętnie czy w parku, czy w lesie, musiałby być związek z odpłatnością. Ani w tym, ani w tamtym przypadku nie miałoby to miejsca. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan radny Szymon Szynkowski-Welsenk.
Rzeczywiście na tej sali przetoczyła się dość długa dyskusja na temat różnych rozwiązań i powodów, jakie z jednej strony pan prezydent uważa za podstawę do podjęcia takich opłat. No, my stoimy na stanowisku, że takie opłaty powinny być zniesione, stąd nasza propozycja, aby cofnąć tą kompetencję do ustalania opłat panu prezydentowi. Stan faktyczny mamy taki, że pan prezydent przyjął projekt zarządzenia, deklaruje jednocześnie, że chce, jest gotowy na to, żeby dalej rozmawiać o tym projekcie zarządzenia i go w jakiś sposób modyfikować, a z drugiej strony padła deklaracja radnych Platformy Obywatelskiej, że oni byliby gotowi dyskutować na temat stawek, tylko brakuje im w tym projekcie, który złożyliśmy poza cofnięciem delegacji właśnie tej propozycji stawek. Ja nie chcę dzisiaj państwa zmuszać do tego, żebyście państwo musieli nasz projekt uchwały odrzucać, bo jeżeli wykazujecie otwartość na dyskusję prowadzoną w łonie Rady Miasta o stawkach, to ja również chciałbym państwu dać szansę na taką dyskusję i pewnie dobrym ciałem, gdzie można na ten temat prowadzić dyskusję, jest Komisja Budżetu wczoraj opiniowała ten projekt uchwały, ale nikt taką dyskusją zainteresowany nie był. Po przedstawieniu projektu uchwały no, dyskusji w zasadzie nie było, ale być może jest jakaś refleksja, że jednak ta dyskusja na komisji jest potrzebna i to uzupełnienie o stawki jest potrzebne. W związku z tym ja w tej chwili wycofam projekt uchwały z sesji naszego autorstwa, z chęcią wprowadzenia zmiany w zakresie opłat na wstępu do starego ZOO i taki zmieniony projekt uchwały w wersji A w ciągu najbliższych dni poproszę, aby stał się przedmiotem obrad Komisji Budżetu i Finansów z intencją jego przegłosowania, jeżeli prezydent do tego czasu nie wprowadzi satysfakcjonujących rozwiązań na najbliższej sesji Rady Miasta. W związku z tym wycofuję projekt uchwały autorstwa Klubu Radnych PiS z uzasadnieniem, o którym mówiłem. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. A więc w punkcie 13 projekt zostaje wycofany. Teraz przystępujemy do realizacji punktu 14 projektu uchwały PU 1085/14 w wersji A. Co jest uchwałą w sprawie, który zmienia uchwałę w sprawie powierzenia prezydentowi miasta Poznania uprawnień do ustalania niektórych cen i opłat. Pan radny Tomasz Lewandowski w imieniu wnioskodawcy. Proszę bardzo.
Panie przewodniczący, chciałbym złożyć tożsamy wniosek, czyli o wycofanie tego punktu z porządku dzisiejszej sesji. Po zapoznaniu się z tą argumentacją VAT-owską, z tymi argumentami, z dokumentami, opiniami, które pan prezydent klubom przedstawi, podejmiemy decyzję o dalszym podtrzymaniu tego stanowiska. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Zatem w ten sposób punkt 14 został też zrealizowany. Przystępujemy do punktu 15 projektu uchwały PU 1097 w sprawie odwołania dodatkowego przedstawiciela miasta Poznania w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej. Bardzo proszę, panie prezydencie.
Panie przewodniczący, szanowni państwo radni, z końcem roku 2013 udział w związku upłynął dla gminy Suchy Las, a zgodnie z zapisami statutu miasto Poznań może mieć tylu przedstawicieli, ilu mają pozostałe gminy. W związku z tym zachodzi konieczność wycofania jednego z przedstawicieli miasta Poznania. Pani dyrektor Wilk dobrze reprezentowała miasto, ale proponuję, aby właśnie ją odwołać ze względu na tą konieczność, która wynika ze statutu związku. A pani dyrektor, bardzo dziękuję za dotychczasową właśnie pracę w związku i za dobre, kompetentne wsparcie działań, które były prowadzone w związku. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Komisja Gospodarki Komunalnej pozytywnie zaopiniowała ten projekt, głosując 10 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący, a Komisja Budżetu nie opiniowała go, bo nie było nikogo do zreferowania. Czy w sprawie projektu uchwały ktoś chciałby zabrać głos? W imieniu komisji najpierw, w imieniu klubu, w debacie indywidualnej pan radny Krzysztof Grzybowski. Bardzo proszę.
Dziękuję uprzejmie, panie przewodniczący. Uczestniczyłem w posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej, kiedy był omawiany ten projekt uchwały. Tak później uświadomiłem sobie, że nie padło takie pytanie, które paść powinno. Wycofujemy konkretną osobę, która no dobrze wywiązywała się ze swoich obowiązków. Jak w tym momencie przedstawia się, gdyby pan prezydent był w stanie krótko przedstawić Radzie skład naszych reprezentantów i jakie role oni w związku pełnią. Pani dyrektor Wilk miała też swoją pewną rolę przypisaną. Jak pamiętam, chodziło o jej dobrą znajomość spraw związanych z przetwarzaniem danych osobowych, ponieważ GOAP stworzył taką bazę danych, żeby uniknąć różnych pułapek, zagrożeń. Tutaj ta wiedza pani dyrektor Wilk miała być wykorzystywana. I także prosiłbym o zreferowanie, jakie osoby, czym się w tej chwili zajmują, czy jakiś zakres obowiązków, który pani dyrektor Wilk był przypisany jako naszemu reprezentantowi, przechodzi na inne osoby, jak to się przedstawia. Dziękuję.
Dziękuję. Pan przewodniczący Michał Grześ.
Szanowni Państwo, no zauważmy, że miasto Poznań 600 tysięczne ma tylu samo przedstawicieli, co 200 kilka tysięcy gmin ościennych. Teraz wycofuje się jedna gmina, to my nadal, żeby zachować parytet pół na pół, wycofujemy przedstawiciela. No, nie chciałbym doczekać chwili, kiedy zostanie jedna gmina, na przykład o mieszkańcu, która będzie miała 15 tysięcy mieszkańców i będzie miała tyle samo przedstawicieli, co miasto Poznań, a widać, że do tego dążymy. To jest pierwsza sprawa. Zupełnie nie rozumiem tego zachowania parytetu. Jeśli było ustalone wcześniej, ilu przedstawicieli mają gminy, a ile Poznań, no jeżeli gminy się wykruszają, no to trudno. Natomiast druga sprawa, to ja bym chciał kiedyś zobaczyć opracowanie, które by wskazywało i wiarygodne opracowanie, że miastu Poznań opłaca się bycie w GOAP-ie, a nie opłaca się zajmować samemu gospodarką śmieciową, bo odnoszę takie dziwne wrażenie, że niestety gminy ościenne pasożytują na Poznaniu, a do tego jeszcze, jak się okaże, że tylko jedyne wysypisko, które będzie mogło odbierać śmieci, będzie to poznańskie, no to my będziemy płacili za wywóz śmieci, praktycznie dopłacali w poznańskich gminach. No i trzecia sprawa, czy w końcu już można ustalić, ile deklaracji spłynęło z Poznania, a ile deklaracji z poszczególnych gmin, bo jakiś czas temu tego nie było można ustalić. Miał być wymieniony program i chciałbym się dowiedzieć, czy możemy w końcu jako radni miejscy zauważyć, ile deklaracji w GOAP-ie jest poznańskich, a ile z każdej innej ościennej gminy. No i nadal apeluję do Państwa radnych o to, by poważnie zastanowić się nad tym, czy Poznaniowi opłaca się być w GOAP-ie, czy taniej dla mieszkańców miasta Poznania nie byłoby, gdybyśmy po prostu z tej organizacji wystąpili. Pamiętajmy, że Poznań ma 600 tysięcy mieszkańców, tak wynika ze zużycia wody. Gdyby każdy mieszkaniec płacił nie 12, a 10 zł za wywóz, myślę, żebyśmy mieli najczystsze miasto w Polsce. Także ubolewam nad tym, że cały czas będziemy dążyli, obojętnie ile będzie gmin w GOAP-ie, do zachowania parytetu pół na pół i ja jestem temu przeciwny.
Dziękuję. Czy jakąś informację na temat zadane można poprosić?
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, no, zadania, które były przypisane Pani Dyrektor Wilk, to były oczywiście reprezentowanie miasta w zgromadzeniu. Natomiast niezależnie od tego Pani Dyrektor swoją wiedzą, doświadczeniem i umiejętnością pomagała przy wszystkich kwestiach, które były związane z organizowaniem tego nowego przedsięwzięcia samorządowego. Mało tego, to, że Pani Dyrektor w tej chwili nie będzie reprezentowała miasta Poznania, to nie znaczy, że Pani Dyrektor nie będzie pomagała, bo nadal będzie pomagała, rozmawiałem z nią osobiście i mówi, że oczywiście jak najbardziej będzie nadal wspierała swoją wiedzą i umiejętnościami ten proces. Także tutaj nie ma jakby problemów co do współpracy. Natomiast jeśli chodzi o to pytanie pana radnego, pana przewodniczącego Grzesia odnośnie, czy można rozdzielić informacje na poszczególne gminy, ile osób złożyło deklarację. Tak, można to zrobić. Jeśli pan radny pozwoli, to skieruję na jego, że tak powiem, adres tą informację.
Dziękuję bardzo. Nie widzę dalszych pytań, w związku z tym przystępujemy do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały 1097 w punkcie 15? Kto jest przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Proszę o głosowanie. Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 22 głosy za, 1 przeciw, 6 wstrzymujących się. Rada uchwałę podjęła. Zamykam punkt 15. Przystępujemy do realizacji punktu 16. Jest to projekt uchwały PU 1104, która zmienia uchwałę Rady Miasta Poznania w sprawie ustalenia w Poznaniu strefy płatnego parkowania, stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania i wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania. Bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Panie i Panowie Radni. Projekt uchwały, który Państwu przedstawiamy, a dotyczy zmian zasad funkcjonowania strefy płatnego parkowania w Poznaniu, wynika z trzech podstawowych przyczyn. Pierwszą z tych przyczyn to jest propozycja wprowadzenia zmiany wysokości stawki za identyfikator mieszkańca strefy płatnego parkowania z kwoty 10 na 15 zł. Pragnę przypomnieć, że od momentu wprowadzenia strefy, czyli od 1993 roku, wysokość tej opłaty nie ulegała zmianie. Na ogólną ilość miejsc parkingowych w strefie 9400 sztuk aktualnie wydana ilość identyfikatorów wynosi 6900, co daje około 70%, jeśli chodzi o wykorzystanie tych miejsc w strefie płatnego parkowania. Drugi powód to rozszerzenie obowiązującego zapisu dotyczącego umów użyczenia pojazdów z umowy cywilnoprawnej na umowę, która zawierana by była w formie aktu notarialnego. Ta propozycja wynika z następującej kwestii. Mianowicie obecnie zawierane umowy charakteryzują się małą wiarygodnością. Budzi po prostu wątpliwości kwestia faktycznego władania pojazdem. Chciałbym Państwu powiedzieć, że w roku 2012 Na podstawie umów użyczenia Zarząd Dróg Miejskich wydał 1500 sztuk identyfikatorów mieszkańca strefy. W roku 2013 było to już 1690, czyli w poprzednim roku co piąty identyfikator był efektem umowy użyczenia, w roku 2013 już co czwarty. Trzeci powód, dla którego ten projekt został do Państwa skierowany, to uporządkowanie spraw dotyczących zarówno aktualizacji obowiązujących zapisów przepisów prawa, które znajdują się w uchwale, to również zmiana nazwy ulicy, a także usunięcie drobnych pomyłek i błędów pisarskich. Bardzo proszę o przyjęcie tego projektu. Dziękuję.
Dziękuję. Projekt uchwały opiniowały dwie komisje. Komisja Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej wniosła poprawkę do projektu uchwały w brzmieniu: wykreśla się paragraf pierwszy ustępu drugiego punkt drugi. Ja za chwilę poproszę pana przewodniczącego o wytłumaczenie tej poprawki albo panią wiceprzewodniczącą, bo to wtedy pani wiceprzewodnicząca prowadziła. I Komisja Nadzoru Właścicielskiego nie zaopiniowała pozytywnie, negatywna opinia, za jedna osoba, przeciw dwie, wstrzymało się siedem osób. I wobec tego w imieniu komisji, o co chodzi w poprawce, którą zaproponowała komisja, nie wiem, mogę panią wiceprzewodniczącą czy pana przewodniczącego, pani wiceprzewodnicząca wyjaśni całej Radzie Miasta, o co chodzi w tej poprawce.
Dziękuję bardzo panie przewodniczący, panie prezydencie, Wysoka Rado. Poprawce chodzi o to, iż chcielibyśmy, aby nie uchwalać podwyższenia za abonament w strefie parkowania dla mieszkańca, ponieważ jak wszyscy dobrze wiedzą, są takie plany prezydenta miasta Poznania, aby rozszerzyć strefę parkowania na Wildę i Łazarz między innymi. No i uważamy, że powinniśmy się do tamtego czasu wstrzymać, bo będzie to no, taki argument, który niekoniecznie będzie jakiś miał wpływ pozytywny na to, aby ewentualnie mieszkańcy się zgodzili, bo i tak będziemy pewnie jakieś konsultacje przeprowadzali. Także uważamy, że to nie jest ta pora, żeby podwyższać ten abonament i to jest to uzasadnienie. Dziękuję.
Dziękuję. Czy ktoś w imieniu klubów chciałby zabrać głos? Wobec tego otwieram debatę indywidualną. Pan radny Jakub Jędrzejewski.
Dziękuję bardzo. Ja chciałbym prosić o doprecyzowanie, co państwo rozumiecie przez potwierdzenie notarialne. Czy cała umowa musi być zawarta u notariusza? Co ma być potwierdzone, jeżeli może być zawarta taka umowa? No bo mamy dowolność umów zgodnie z kodeksem cywilnym. Akurat ta umowa nie musi być zawierana w formie aktu notarialnego. Także co państwo by chcieli, żeby było potwierdzane u notariusza? Bo ja tak nie do końca rozumiem intencje, bo jeżeli ktoś ma nieuczciwe zamiary, to może je też notarialnie potwierdzić, tylko to będzie troszeczkę droższe. Także prosiłbym o doprecyzowanie i też, żeby państwo podali mi więcej szacunkowo, ilu osób to może dotyczyć. No bo państwo też macie jakieś wyliczenia czy podejrzenia, kierując taki wniosek do Rady Miasta.
Dziękuję. Rozumiem, że pan odpowiada na pytanie pana radnego.
Proszę państwa, wprowadzenie tego zapisu mówiącego o wymogu zawierania takiej umowy w formie aktu notarialnego ma po prostu uszczegółowić ten zapis, czyli ograniczyć taką bezpośrednią metodę podpisywania umów u, nie wiem, jednej ze stron w domu, tak? I przedstawiania jej zarządcy drogi, który musi zgodnie z obowiązującym przepisem prawa taką umowę uznać za właściwą. To jest próba uszczelnienia tej sytuacji, która na dzień dzisiejszy budzi wątpliwości. W jakiej ilości te zawierane umowy mogą być sprowadzone do tego obszaru? Oczywiście nie umiemy odpowiedzieć na to pytanie, dlatego że my nie badamy tych umów w jakikolwiek sposób, jaka część z nich jest zawarta w dobrej mierze i fizycznie odpowiada rzeczywistości, a jaka jest sporządzona tylko i wyłącznie po to, żeby skorzystać z możliwości wykupu identyfikatora mieszkańca strefy. no, zarządca drogi nie ma takich uprawnień, nie robi takich badań co do rzeczywistego celu zawieranych umów. Natomiast te obecne umowy, ponieważ budzą wątpliwości, stąd wywołały taką propozycję. Sama rola notariusza, czy też te kilkadziesiąt złotych, które będzie trzeba wnieść jako dodatkowa opłata, może już będzie wystarczającym czynnikiem, żeby te umowy nabrały takiego bardziej rzeczywistego wymiaru. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny jeszcze do tego, tak? To proszę uzupełniające pytanie. Pan radny Jakub Jędrzejewski, proszę udzielić głosu.
Dziękuję. To znaczy, jeżeli Państwo macie takie uzasadnione podejrzenia, to chciałbym wiedzieć, ile spraw zostało zgłoszonych na policję czy do prokuratury, jeżeli to Państwo podejrzewacie, czy fałszerstwo, czy zawarcie rzeczy, która nie ma miejsca fizycznie. Czy były takie zgłoszenia i jeżeli były, to czy się zakończyły jakieś wyrokiem pozytywnym dla Państwa, czyli że coś było nieuczciwe, ponieważ no, ja nie widzę osobiście nic złego w zawieraniu umowy w domu, bo jeżeli coś Państwo sprzedajecie, czy ja sprzedaję i nie jest to obligatoryjne, żeby był to akt notarialny, to ja mogę taką umowę nawet w kawiarni zawrzeć, tak? A jeżeli ktoś jest nieuczciwy, to moim zdaniem Państwo tej nieuczciwości tutaj nie wyeliminujecie. Także ja dalej nie widzę, nie do końca widzę tutaj intencje Państwa i chciałbym wiedzieć, no, czy były jakieś wygrane sprawy, które Państwo zgłosili?
Tak, pan dyrektor, ale proszę już konkretnie na to pytanie. Czy były jakieś sprawy, czy były podejrzenia, było coś zgłoszone?
Proszę Państwa, Zarząd Dróg Miejskich nie składał żadnych wniosków do prokuratury i nie występował do organów ścigania w sprawie rozstrzygania konkretnych powodów dotyczących konkretnej umowy. My nie mamy takich uprawnień, natomiast to od Państwa będzie zależeć, czy zgodzicie się z taką propozycją.
Dziękuję. Rozumiem, że są, znaczy inaczej, nie było konkretnych spraw. Chcecie Państwo utrudnić. Czy pan prezydent Kruszyński coś chce powiedzieć, bo tu figuruje na zgłoszeniu, to proszę pan prezydent Kruszyński.
Panie przewodniczący, szanowni państwo radni, poprawka, która została zaproponowana przez komisję, po rozważeniu jej przyjmuję ją jako autopoprawkę i taką autopoprawkę składam do projektu tej uchwały. Dziękuję bardzo.
Czy panie prezydencie, rozumiem, że ta, tak jak tu mówiła pani wiceprzewodnicząca, czyli zamiast 15 zł pozostaje 10, tak?
Na tym polega ta poprawka, a w tym przypadku autopoprawka.
Dziękuję bardzo. Pani radna Karolina Fabi-Szulc.
Dziękuję. Ja mam pytanie odnośnie właśnie tych form aktu notarialnego, formy aktu notarialnego zawierania tych umów, ponieważ po komisji piątkowej zgłosili się do mnie mieszkańcy, którzy mieszkają w strefie i mają samochody służbowe. I niestety w tych przypadkach może być problem, bo nikt z pracy nie będzie chciał zawrzeć z nimi aktu notarialnego, a parkują w tej strefie. I tutaj może być problem właśnie tych mieszkańców. Dlatego czy Państwo nie rozważali tutaj pozostawić tego w formie normalnej umowy pisemnej i tylko na przykład żądać potwierdzenia zatrudnienia u danego pracodawcy?
Proszę bardzo, pan dyrektor.
Proszę Państwa, uściślenie dotyczy generalnie osób fizycznych, dlatego że przecież kwestie posiadania pojazdu na podstawie umowy leasingu, czy kredytu, czy tak jak pani radna powiedziała, pojazdów służbowych, to nie jest ten obszar, który budzi nasze wątpliwości.
Ale to proszę jednoznacznie odpowiedzieć, czy na pytanie, które pani radna zadała, czyli jeżeli będzie to samochód służbowy, to jaka będzie zasada wykupienia identyfikatora?
Będzie można ten identyfikator wykupić na zasadach mieszkańca strefy. Tu nie będzie problemu.
Pani radna, uzupełniające pytanie. Proszę udzielić pani radnej Karolinie Fabi-Szulc.
No, ale mieszkaniec strefy nie jest właścicielem tego pojazdu, tylko on musi mieć go użyczonego od firmy.
Ale proszę państwa, potwierdzenie firmy, pracodawcy co do korzystania z tego samochodu służbowego będzie dla nas wiarygodnym dokumentem. My nie kwestionujemy, dotychczas nie kwestionowaliśmy tego typu sytuacji.
No ale, ale to znaczy, w którym momencie tego projektu uchwały jest to zawarte, że tak, bo to pani radna się pyta, w którym momencie dokumentu jest zawarte, że można na tej zasadzie wykupić identyfikator za 10 zł. Tak, jeszcze pani radna Karolina Fabiszulc, ostatnie uzupełniające. Proszę bardzo.
Jeszcze co do tej uchwały. To jest kolejna uchwała zmieniająca pierwotną uchwałę. Żeby się połapać w tej uchwale, to naprawdę trzeba przejść przez 9 chyba zmieniających uchwał. Czy nie lepiej by było ją po prostu uchylić, zrobić tekst jednolity, żeby było wiadomo co i jak?
Tak, proszę bardzo, pan dyrektor.
Rada Miasta Poznania 18 czerwca 2013 roku przyjęła w formie obwieszczenia tekst jednolity tej uchwały. Ja doskonale rozumiem, że tych zmian było wiele od roku 2003 i dlatego został ogłoszony tekst jednolity tych wszystkich zmian od roku 2003 do roku 2013.
Dobrze. Pani radna Lidia Dudziak.
Dziękuję bardzo panie przewodniczący, panie prezydencie, panie dyrektorze. Ja mam takie pytanie. Po pierwsze, jak wiemy, strefa obowiązuje tak naprawdę w dwóch takich segmentach miasta Poznania, na których działają dwie rady. Jedna to jest Rada Osiedla Stare Miasto, a druga to jest Rada Osiedla Jeżyce. Czy były jakiekolwiek konsultacje prowadzone z tymi radami, czy poprosiliście państwo o opinię na ten temat? To jest po pierwsze. Po drugie, pan powiedział na pytanie pana radnego Jakuba Jędrzejewskiego o to, ile było takich przypadków, powiedzmy, nadużyć. Pan powiedział, że tego nie prowadzicie. Później pan powiedział, że budzą wątpliwości. Ja chciałam wobec tego zapytać, jeżeli nie wiemy, jaka jest skala, jeżeli nie zakładamy, że wszyscy oszukują, to po co my mamy te zmiany wprowadzać? Po to, żeby ludziom utrudniać życie? To jest drugie moje pytanie. A trzecie, jeżeli już dojdzie do tego, czy obecne umowy będą musiały być zamieniane na akt notarialny przy przedłużeniu abonamentu, czy nie? Dziękuję.
Odpowiadając na pytanie pani radnej, kwestie dotyczące zasad funkcjonowania strefy, tym bardziej w tym obszarze, o którym my mówimy, nie podlegają konsultacjom z radami osiedli, ponieważ no nie jest to obszar, w którym rady osiedli miałyby tutaj wypowiadać się w jakiś jednoznaczny sposób. Ta strefa dotyczy funkcjonowania na terenie miasta na podstawie zasad, które wynikają z przepisów prawa i nie wiem, czy w ogóle rady osiedli miałyby tutaj jakiekolwiek uwagi związane z tym sposobem jej funkcjonowania. Proszę państwa, obecne umowy, odpowiadając na drugie pytanie, obecne umowy przyjmiemy jako właściwie sporządzone, natomiast chodzi o to, żeby uściślić ten cały system. Przecież, proszę państwa, im większa ilość tych identyfikatorów, tym więcej zajętych miejsc w strefie płatnego parkowania, co ogranicza rotację pojazdów w tej strefie. Jeśli mieszkaniec miasta Poznania, który mieszka na przykład na osiedlu Piątkowo, ma taką umowę użyczenia z mieszkańcem, którego adres zameldowania stały czy tymczasowy jest w strefie płatnego parkowania, przyjeżdża po prostu swoim pojazdem i korzysta z tego miejsca, ogranicza możliwość rotacji pojazdów w strefie. Stąd ta propozycja Zarządu Dróg Miejskich.
Dziękuję. Pan radny Tomasz Lewandowski.
Szanowni państwo, ja będę głosował przeciwko tej uchwale, mimo tego, że rozumiem intencje wnioskodawców. Niemniej jednak proszę zwrócić uwagę na to, że osoby nieuczciwe i tak sobie poradzą, bo pójdą do notariusza. Notariusz w żaden sposób, proszę pamiętać, nie weryfikuje prawdziwości czy zgodnego z faktycznym stanem zawierania tej umowy, tylko potwierdza, że osoby o tej takiej takiej osoby stawiły się przed nim i zawarły tego i, tak, tego i tego dnia taką umowę. Więc takie osoby, jak pan dyrektor słusznie zauważył, kilkadziesiąt złotych, te nieuczciwe za ten akt notarialny zapłacą. One sobie poradzą, a całej reszcie tych uczciwych, między innymi całej grupie młodych ludzi, którzy mają samochody pokupowane na rodziców, chociażby ze względów ubezpieczeniowych, żeby płacić niższą składkę, po prostu utrujemy życie, tak? Będziemy im kazali iść do notariusza. Rozumiem intencje, ale wykonanie no, nie jest najszczęśliwsze, z tego względu będę głosował przeciwko.
Pan radny Mariusz Wiśniewski.
Dziękuję bardzo. Ja się w sumie dziwię tutaj też głosom niektórych radnych tutaj w tym zakresie, ponieważ uważam, że ta uchwała, już po poprawce oczywiście, bo ona rozumie, że tylko zawiera te kwestie dotyczące uszczelnienia strefy, no są tutaj te głosy negatywnie nastawione. Ja nie twierdzę, że to jest rozwiązanie, które jest jedynym antidotum na problemy ze strefą płatnego parkowania, jeśli chodzi o nieuczciwość, o której się mówi, że się pojawia, że są właśnie osoby, które nie są mieszkańcami strefy płatnego parkowania, korzystają z przywilejów właśnie mieszkańców Jeżyc, bądź też tej części Starego Miasta, gdzie jest strefa płatnego parkowania. To rozwiązanie z tą umową notarialną jest czymś, co na pewno nie wyeliminuje w 100% takiego procederu, ale na pewno zniechęci osoby, które rzeczywiście takie rzeczy do tej pory robiły. Ja przypomnę, że gro mieszkańców Starego Miasta Jeżyc, to często jest to w różnych rozmowach się pojawia, narzeka na brak miejsc z tej płatnego parkowania, które można przypuszczać właśnie przez ten brak rotacji, są zajmowane przez osoby, które niestety nie są uprzywilejowane, które z takiego przywileju nie powinny korzystać. Samochód to nie jest coś, co jest też dane, to jest też jakiś przywilej, można powiedzieć. To nie jest tak, że to jest narzędzie, z którego automatycznie mają wynikać wszelkie prawa. To też wymaga na pewno jakiegoś też potwierdzenia faktu, że się jest mieszkańcem strefy płatnego parkowania. I moim zdaniem i tak te opłaty miesięczne z tytułu korzystania z abonamentu są i tak niskie, bo 10 zł, które pozostanie, to jest opłata dla posiadacza samochodu, tak kwota nieduża z punktu widzenia kosztów eksploatacji pojazdu samochodowego, więc moim zdaniem rozwiązanie, które tu jest przedstawiane, jest czymś, co jest jakimś wyjściem naprzeciw tych wszystkich głosów, które już wielokrotnie też tutaj na forum Rady Miasta się podnosiły. Jak uszczelnić strefę płatnego parkowania przed różnymi nieuczciwościami, które niestety się zdarzały, o których często mówią mieszkańcy centrum, mówią mieszkańcy Jeżyc. Także ja osobiście będę głosował za przyjęciem tej poprawionej uchwały Rady Miasta po tej oto poprawce, która uwzględniła konkluzję Komisji Gospodarki. Dziękuję.
Dziękuję. Pani radna Lidia Duciak.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Ja nie rozumiem, dlaczego pan radny nie rozumie niektórych radnych. Pan radny Jakub Jędrzejewski bardzo słusznie zapytał, ile było przypadków nadużyć, bo skoro to zmieniamy, to chyba po coś. Odpowiedzi nie dostaliśmy, nie ma takiej prowadzonej statystyki. Mówi pan o uszczelnianiu strefy, no to jest chyba jakieś nieporozumienie. Ja pamiętam swego czasu, pan radny Szynkowski-Welsenk zgłosił wniosek o uszczelnienie strefy, bo rzeczywiście problemem w naszym mieście jest właśnie usztywnienie strefy naszej, uszczelnienie jej. W tej chwili jest wielu kierowców, aby nie płacić za strefę, parkują w różnych miejscach, na trawnikach, na skrajniach, na prywatnych działkach i nie płacą i się po prostu, mówiąc kolokwialnie, z nas śmieją. Efektem tego jest właśnie opłakany stan wielu miejskich zieleńców i chodników. No to wszyscy wiemy. I dlaczego wtedy, jak próbowaliśmy to rozwiązać, państwo byliście przeciwko temu? Dzisiaj wprowadzenie zapisu aktu notarialnego przecież nie uszczelni nam strefy. To jest jakieś nieporozumienie. Dziękuję.
Pan prezydent Ryszard Grobel.
Proszę państwa, przysłuchiwałem się tej dyskusji. I mimo, że z reguły staram się nie zabierać głosów, kiedy są tutaj, jak powiem, tego typu bardzo techniczne uchwały proponowane, to jednak myślę, że powinienem. Proszę państwa, jeśli słyszę, wszyscy żyjemy w Poznaniu, w pewnych środowiskach, mamy swoich znajomych, czerpiemy swoją wiedzę także z tak zwanego doświadczenia życiowego. Jeżeli słyszę, że w strefie 1/4 mieszkańców korzysta z samochodów użyczonych, to muszę powiedzieć, jestem zaskoczony, bo to by oznaczało, że 25% z nas korzysta z samochodów użyczonych. Tak nie jest. Tak? Jakiś dziwnie nadreprezentatywność jest w tej strefie. Jak się jeszcze popatrzy, że znaczna część mieszkańców korzysta z samochodów użyczonych, które nie są w ogóle zarejestrowane w mieście Poznaniu, tylko są najczęściej zarejestrowane poza granicami administracyjnymi Poznania. No to widać, że nie jest to takie normalne zjawisko, bo oczywiście zdarza się, że ktoś korzysta z samochodu, nie wiem, rodziców na przykład, tak, albo rodzice dzieci, różnie być może. Tylko że sytuacja jest wyraźnie wynikająca, no z czego wynikająca? Proszę Państwa, opłata miesięczna jest tańsza niż jeden dzień parkowania. No taka jest rzeczywistość. Zarabia się na tym 30 i więcej razy. To powinniśmy, musimy sobie jasno powiedzieć, tak? Czy to, że takie coś jest, to nie jest kosztem mieszkańców Poznania, kosztem mieszkańców strefy, którzy mają trudniejszy dostęp do miejsca parkingowego. To jest kosztem także tych mieszkańców, którzy chcą zaparkować, a nie mogą. Więc jeśli chcemy regulować strefą pewne zachowania komunikacyjne, to powinniśmy znaleźć mechanizm, który pozwala takich zachowań uniknąć. Jest zaproponowany mechanizm umowy notarialnej. Ja rozumiem dyskusję, która no, może budzić jakieś wątpliwości, czy on się okaże skuteczny. Proponowałbym to sprawdzić. Moim zdaniem powinniśmy szukać mechanizmu skutecznego. I to jest oczywiście jeden element uszczelnienia strefy. Ja pamiętam propozycję pana radnego Szynkowskiego-Węselk, który nie dotyczył tych, którzy mają umowy w strefie i korzystają z abonamentem mieszkańca, tylko innej grupy, która dojeżdża i staje poza pasem drogowym na przykład często, czy poza miejscami wyznaczonymi. Bardzo chciałbym tak naprawdę zastosować tę metodę również. Mam wątpliwości z rozmowy z rolnikami, czy to jest możliwe. Natomiast niewątpliwie, gdyby było możliwe, warto byłoby taką metodę także zastosować, bo uważam, że każdy element, który będzie uszczelniał tę strefę, jest słuszny i tak naprawdę korzystny dla mieszkańców Poznania, bo o tym powinniśmy rozmawiać. Tak? To nie jest kwestia, że my chcemy mieszkańcom Poznania coś utrudnić. Tak? Bo jeśli by ten mieszkaniec rzeczywiście w tej strefie tam korzystał, pół biedy. Ale najczęściej widać na oko, że korzystają ci, którzy w tej strefie tak naprawdę nie mieszkają. I to jest w tym. I im chcemy utrudnić, to trzeba jasno powiedzieć. Tak, im chcemy utrudnić dla dobra pozostałych mieszkańców Poznania. Dziękuję bardzo.
Dziękuję panu prezydentowi i zgodnie z planem dzisiejszej pracy ogłaszam przerwę do godziny 15:00. Chciałbym prosić Państwa o punktualne przybycie, gdyż o godzinie 15:00 będzie informacja o stanie bezpieczeństwa ratownictwa miasta Poznania i powiatu poznańskiego za rok 2013. W związku